the wounded ground. There at the gates of the golden crown, we bathe in the blood of that rising sun and breathe in the power of the smoking gun. Follow the fire where the flame still grows, deep in the heart of a wounded soul. We'll die by the light of the powder's blow, and laugh in the faces of the gods below.
Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 263 odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, za pierwszym mikrofonem będzie Krystian, a ze mną w studiu będzie również Tomasz.
Cześć.
I będzie z nami Rafał.
Cześć wszystkim, siema.
Słuchajcie, 11 marzec 2024 rok. To jest termin, kiedy nagrywamy sobie w poniedziałek wieczorem ten odcinek. Prawdopodobnie dostaniecie go w czwartek, ponieważ nie będę miał czasu, żeby go wcześniej wrzucić, a w czwartek, co ciekawe, mam wolne, więc będę miał cały czas, żebyście usłyszeli, więc prawdopodobnie, jeżeli odpalacie ten odcinek, to odpalacie go w czwartek, 14 marca. Słuchajcie, 263 odcinek to będzie odcinek sponsorowany naszym patronem, dokładnie Piotrkiem. Ponieważ dzięki uprzejmości Piotrka mogliśmy sobie pozwolić na zakup gry, która nazywa się jak, Tomku?
Banishers, The Ghost of New Eden.
Tak. I właśnie dzisiaj będzie recenzja tej gry. I wam powiemy, czy to jest dobry tytuł, czy to nie jest dobry tytuł. Ogólnie mnie interesuje dosyć ten tytuł, ponieważ jest to kooperacja na 4 osoby, a ja lubię tego typu rzeczy. Więc jestem ciekaw, co nam Tomek dzisiaj...
Co? Przepraszam, Krystianie, co ty mówisz?
Aha, okej, okay, sorry, nie, bo to było na 2 osoby, tam w 2 osoby można było grać, tak?
Nie, to jest absolutny single, nie ma żadnego koopa, nie ma żadnego multi, jest to absolutnie produkcja dla jednej, pojedynczej, samotnej osoby.
I nie ma żadnego multiplayera w niej?
Nope, not at all.
Okej, okay, to dobrze, to ty bardziej mi powiesz o tym tytule. No widzisz, cały czas, bo to jest właśnie to, cały czas mi się mieli z tym...
Tak, oczywiście Sherwood. To zupełnie dwie różne produkcje, Sherwood i Banishers. W Banishers faktycznie są dwie grywalne postacie, ale steruje nimi jeden gracz.
O, to ciekawe. No dobra, to słuchajcie, o Banisher sobie dzisiaj powiemy w tym odcinku jako temat główny. Będzie różno dużo ciekawych, fajnych rzeczy. Słuchajcie, no i tak jak zaczynamy, zacznijmy od naszych społecznościowych rzeczy. Społecznościowych rzeczy, czyli Spotify i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o komentarze było mało ostatnio. Ja ich nie czytam, bo czytałem ostatnio, są jakieś komentarze, ale strasznie bzdetne, więc pomijam je. Ale ankiety. Słuchajcie, pod wywiadem z o Kilimandżaro, tam jakiś fajny gość był na tym wywiadzie, chyba tam w ogóle jakiś światowej klasy gość.
Celebryta,
tak. To on chyba stwierdził, że PlayStation to gówno, ale nie jestem pewny. Słuchajcie, zadaliśmy wam pytanie w tym odcinku. Która formuła wam bardziej przypada? Chociaż trochę wcześniej te pytanie, ale tak chciałem już tak wiedzieć na początek. Czy bardziej wam pasuje retro, czy bardziej wam pasuje wywiad? Słuchajcie, 88% osób stwierdziło, że retro, 12% osób, że wywiady. Okej. Okay.
Dlatego mamy już kolejny wywiad zaplanowany.
Jest! I to już za tydzień. Słuchajcie, w takim razie, jeżeli...
For the players.
Jeżeli jest jak jest, no to wywiady będą, ponieważ ja mam na nie oddzielne plany i tak dalej. One muszą być, one są nam potrzebne. Ale będzie ich mniej. Będzie ich po prostu mniej. Takie było założenie, żeby przeplatać retro, wywiad. Nie chcecie? Spoko. Będzie po prostu więcej retro, a wywiady będą pojawiały się po prostu rzadziej. Teraz akurat wywiad już jest nagrany, więc go po prostu on będzie już za tydzień, bo już jest ustalony. Natomiast kolejne będą już w późniejszych terminach. Nie chcecie? To nie będziecie mieli prosta piłka, po to to wszystko jest, przecież nie robimy tego dla siebie, w sumie robimy to dla siebie, ale też głównie robimy też dla was, więc bierzemy to do siebie. Bardzo fajne pytanie i słuchajcie, zadaję wam kolejne pytanie pod ostatnim, pod przedostatnim odcinkem z Helldiver. Czy długi czas połączenia do serwerów gry, ponieważ Tomek mówił o tych problemach z połączeniem gry, traktowałbyś jako minus gry i obniżył ocenę w dół w recenzji przynajmniej o jedno oczko? Zadałem Tomkowi pytanie, czy Tomek by obniżył. Tomek powiedział, żeby nie obniżył. Za to, że 15 minut czeka na połączenie do gry, czy pół godziny, czy 45 minut, nie obniżyłby oceny. A jak jest u was? O, 60% nie. Nie obniżylibyście to, 40% obniżyłoby tą ocenę o 1. U Tomka wiemy jak jest. Rafale, jak jest u ciebie? A, exclusive, to domyślam się, że pewnie byś nie obniżył oceny.
Nie do końca. Wiesz co, nie wiem jak ocena, bo ja ogólnie unikam takich oczkowych stwierdzeń. Ale na pewno...
A ty grałeś w tego Helldivera w końcu?
Tak, trochę pograłem.
Jak u ciebie z połączeniem?
Wiesz co, był problem, tylko że ja zacząłem grać to już po premierze kilka dni ładnych, więc minąłem te pierwsze problemy i również nie było opcji, żeby się połączyć przy pierwszej próbie i właśnie najgorsze jest to, że ja wielokrotnie mówiłem, jak bardzo cenię sobie dopasowanie wyboru gry, w którą teraz będę grał. Jakby nie robię tak od zera do 100% w jeden tytuł i koniec, tylko po prostu zależy to od, nie wiem, danego nastroju, momentu, chwili i tak dalej. I tutaj szkoda, kiedy, wiesz, masz faktycznie na to ochotę, nie wiem, obejrzysz jakiś fajny filmik i dobra, idę w to pograć, nie, odpalasz i jest blokada, jest błąd. Była taka sytuacja w ostatni weekend, w piątek bodajże, wyszła aktualizacja do Helldiversów, która dosyć znacznie, no tam poza różnymi usprawnieniami, siły rażenia, różnych broni i tak dalej, dodała po prostu mechy, które są jakąś dodatkową alternatywą do walki z tymi wszystkimi najcięższymi siłami zła. No i wszyscy się rzucili, znowu poszły te piki, wszyscy, którzy mieli w jakimś rytmie tą grę, powiedzmy swoim, to się rzucili na przetestowanie i znowu nie było opcji pograć przez cały weekend, nie? A akurat wtedy na przykład mieliśmy plany, żeby się złapać z jednym z patronów i tak dalej.
No dobra, czyli jak u ciebie jest z tym?
Jeżeli to by miała być gra, która od samego początku jest takim doświadczeniem, jakie ma być i przeszkadza mi to, że nie mogę w nią pograć, to byłbym wściekły. Natomiast jeżeli to jest coś, co nie zrobi mi wielkiej różnicy, że się dołączę do tego za 3 dni albo za tydzień, to spoko.
Tomku, ty zostajesz przy swoim, rozumiem?
Tak, ale też chciałbym dodać, że tutaj te problemy było widać, że one się pojawiły, ale twórcy bardzo szybko chcieli coś z nimi zrobić, że ich reakcja była natychmiastowa. Po prostu skala zainteresowania grą przekroczyła ich pojmowanie tego i nie nadążali tego.
Tam,
tego
tam wręcz były prośby, żeby nie kupować gry na razie.
Tak, więc no pod tym względem no ciężko ich winić za coś takiego. A no teraz, no tak jak tutaj pisałem dzisiaj na naszej grupie z patronami, ja gram praktycznie codziennie. Jeżeli gram, to zawsze zaczynam swój wieczór od Helldivers i nie mam już żadnego problemu z logowaniem. Gram sobie, tam śmigam, strzelam, latam, pływam, skaczę, więc no takie chwilowe problemy to nie są problemy. Problemem jest, kiedy gra rok po premierze nadal ma na przykład jakieś bugi, które psują ci save'y czy coś. To jest problem. Natomiast tutaj było widać, że no, że jakby zabranie oczka za coś takiego, no to jest trochę nie w porządku.
Okej. Okay. A jeżeli o mnie chodzi, to ja oczywiście bym zabrał. Oczywiście, żebym zabrał. Jest coś takiego, że...
A jakby to była gra na Xboxie? Jakby
też bym zabrał. Nie, to
na Xboxie.
Znaczy, to dodałbym jeszcze jedno oczko do góry. Słuchajcie, znaczy nie... tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to powiem wam, że Nie lubię czegoś takiego. I pamiętam, jak na przykład Drive Club. Chyba Drive Club jest takim taką dobrą grą, w której po prostu pamiętam, że były straszne problemy. A później po roku ta gra była zupełnie inna, była w ogóle zajebista i w ogóle 2 czy 3 oczka do góry. I z wieloma grami, szczególnie multiplayerowymi, tak jest, bo na przykład Rainbow Six Siege na początku to był ósemkowy tytuł, a teraz może być 10-kowym tytułem. No i to jest ta kwintesencja multiplayera. Oczywiście, jeżeli chodzi o problemy techniczne, to chodzi o problemy techniczne, tak? Jestem ciekaw, jeżeli Sony faktycznie współfinansowało ten tytuł, bo podobno tak było, to jest ekskluzyw, w którym Sony coś tam miało swój udział, to czemu nie udostępnił tych serwerów w takim razie? Czemu im nie pomogli pod tym względem? To mnie zastanawia.
Bo możliwe, że nie byli na etapie produkcji, nie, i jakby tutaj też warto wziąć pod uwagę fakt, że to nie jest typowy multiplayer, bo oprócz rozgrywek graczy ten świat cały czas się zmienia i jest Game Master.
Tak,
i Game Master ustala zasady. W każdej chwili, na każdej planecie może zmienić zasady rozgrywki, może coś dodać, może coś zabrać, może wrzucić jakieś wydarzenie, może zrzucić ci deszcz meteorytów, może zrzucić ci mechy, bo pierwsze mechy spadały jako randomowe przesyłki od tego Game Mastera. Więc no to jest bardzo, bardzo żywy organizm, w związku z tym to nie jest tylko dodanie serwerów, to jest też infrastruktura, która pozwala tym wszystkim zarządzić w czasie rzeczywistym i myślę, że to się rozbiło o oprogramowaniu tych serwerów, a nie o same serwery, bo serwery były dodawane błyskawicznie i to w olbrzymich ilościach. Tak, tylko to też chodzi o to, żeby to było obsłużone poprawnie.
Nawet była taka scena, że Opera GX się zaoferowała, że im prześle serwery, bo tam się bardzo jarali też Helldiversami i oczywiście to nie chodziło o sam sprzęt, tylko takie, wiecie, czcze gadanie, że tak bardzo po prostu chcą wyzwalać demokrację, żeby jeszcze dorzucić od siebie jakieś wsparcie w ten sposób. Ale tak, no tam grają wszyscy naraz i nawet jeżeli na jednym meczu się nie łączysz w crossplayu z PC-tem i konsolą, to świat cały czas dalej jest jakby wspólny dla wszystkich, nie? Więc on się nie rozwija szeregowo. O, to jest chyba właściwe określenie, że to nie jest tak, że dołączysz 10 serwerów, więc kolejne 100 tysięcy graczy będzie mogło grać, tylko to wymaga jakiejś takiej przebudowy, wiesz, hierarchicznej.
Ja jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie o czymś takim, co się nazywa Diablo. Ja pamiętam, jak Diablo 3, kiedy ono miało swoją premierę. Ja pamiętam, jakie były na początku problemy, żeby się tam dostać, ale Blizzard załatwił to w 1-2-3 dni i już nie było problemów. A tutaj Helldiver, jeżeli to faktycznie tak długo trwa, to już bym odjął ocenę, ponieważ ja, kupując produkt, chcę się cieszyć tym produktem w 100%, odpalam go, on ma działać. Jeżeli on nie działa, ja czekam pół godziny czy 45 minut, no to idę grać w Halo w takim razie. Więc oczywiście, żebym
odjął za coś takiego. W swoim świecie, nie?
No w porządku, wiesz, Nintendo nigdy nie miało takich problemów i dla mnie w ogóle Nintendo to jest przepiękna rzecz, jeżeli chodzi o patche, o wszystko. Przecież te gry wychodzą, one nie potrzebują patchy, day one'ów, niczego nie potrzebują, one są przepiękne. Ja bym odjął, i to nie chodzi o Helldiversa, ale jeżeli bym się nie połączył z czymś, w czymkolwiek, w czym po prostu jest ten internet jako podstawowa rzecz, to nie. No ale to tylko świadczy o tym, o fenomenie tej gry, jak dobry jest to tytuł. Dobra, słuchajcie, więc to zostawmy to, w takim razie wiecie, co o tym myślimy. I słuchajcie, jeszcze jedną rzecz. Zadajemy jeszcze pytanie do retro, do GOTY 2000. W sumie ta ankieta kończy się za 3 dni, ale tam się już nic nie zmieni. Niezależnie, kto będzie na to głosował. Tym bardziej, że ten odcinek i tak będzie za 3 dni. Więc można o tym teraz przeczytać. Słuchajcie, w GOTY 2000 mieliśmy swoje poczekajki, czyli 3 tytuły, które bardzo chcieliśmy, żeby się dostały na listę, ale się nie dostały. I słuchajcie, to było Star Wars Racer, to było Diablo 2 i to był Shogun Total War. I słuchajcie, 100% osób, to nie ma żadnego zaskoczenia, wybrało Diablo 2. Nie wiem, nawet jak będą ludzie głosować, to i tak tutaj dalej będzie Diablo 2, więc Diablo 2 wygrało. No i Diablo 2 z pewnością pójdzie do naszej tej listy rezerwowych. Ja mam te gry, zapisuję. I słuchajcie, jeszcze chciałem przeczytać dwie osoby, ponieważ dostaliśmy listę dwóch osób. Nie będę czytał może top 10, ale przeczytam top 3 od Tomka Z, ex-Tomka, pozdrawiamy Tomka. Słuchajcie, na trzecim miejscu Tomek miał Tony Hawk Pro Skater 2, na drugim był Vagrant Story, na pierwszym był Final Fantasy 9. Ty, Tomku, nie grałeś Final Fantasy 9, co?
Nie grałem, nie, przyznaję się.
Taki fan, tak? Z ciebie jest wielki?
Ja w ogóle nie uważam siebie za fana. Ja jestem fanem siódemki od czasu remake'u siódemki.
Okej. Okay. I ja jeszcze tylko dodam, że to są akurat takie konsolowe gry, więc czyżby Tomek grał tylko na konsoli? Haha, musiałem. Dobra. Słuchajcie, jeszcze dostaliśmy jedną listę od Arka. Też przeczytam jego topkę. Trzy tytuły. Trzecie miejsce Diablo 2, drugie miejsce Deus Ex i pierwsze miejsce, takie jak u Tomka, czyli Baldur's Gate 2 Shadow of Amn. Więc to jest lista Arka. Już bardziej pecetowa. W sumie... PC-towa. To Arek chyba nie miał konsoli. I dobra, słuchajcie, przechodzimy w takim razie do naszego odcinka po tym, co się wydarzyło na początku, więc gierki. Słuchajcie, Rafała nie było dawno. Rafał może się pochwalić, bo dostał kod na grę. I to tak kod w jego, na grę w jego klimatach, ponieważ jeździ się samochodami, co jest ciekawe, ale w dosyć nietypowy sposób. Więc Rafale, powiedz o tej grze, którą musimy i tak przedstawić światu, więc co to jest za gra?
No cóż, piękne wprowadzenie, ja mogę nawet dodać do niego kilka słów więcej. Taxi Life to jest symulator, no jeden z wielu, które wyszły w ostatnich latach, poczynając od farmingów i jeżdżenia ciężarówkami, ale jeżeli chodzi właśnie o pracę związaną z jeżdżeniem po mieście osobówką, to nie kojarzę takiego dobrze zrobionego wcześniej tytułu i szczerze mówiąc nic poza Crazy Taxi mi nie przychodzi do głowy. Nie był temat chyba wcześniej poruszony.
Ja lubiłem jeździć taksówką w GTA, bo
byłem... No właśnie, o tym sam pomyślałem.
Tak, to
jak
prawda.
Jak się zrobiło ileś tam misji na taksówce.
Ja mam do was pytanie, na które w sumie odpowiedź już znam, bo chyba każdy to robił, bo grając w GTA, czy to stare, czy nowe, czy jakiekolwiek, to wiadomo, że jedną z rozgrywek, poza oczywiście robieniem misji, jest idziemy na walkę z policją i ścigamy się, dopóki same czołgi nie jeżdżą po ulicach i tak dalej, i tak dalej. Z kodami, bez kodów, nieważne. Natomiast każdy chyba też bawił się w GTA w ten sposób, że próbował po prostu jeździć po mieście tak przepisowo i żałował, że tam nie ma na przykład kierunkowskazów czy coś w tym stylu i zobaczymy, jak zadziała, nie wiem, zmiana świateł i tego typu rzeczy. Możecie potwierdzić, możecie nie potwierdzać, ale wiem, że to jest dosyć powszechny temat. I dokładnie czymś takim...
Ja lubiłem, bardzo.
No
bardzo.
I... GTA akurat się do tego jakoś za specjalnie nie sprawdza. Tam te przepisy są całkowicie ignorowane, nie ma żadnego znaczenia, co my tak naprawdę wyprawiamy na tych drogach tak długo, jak nie uderzymy w radiowóz. Jeżeli chodzi o czerwone światła, to też one działają, powiedzmy, że umownie, bo niby są, niby wszystko staje, ale to jest tak trochę bez sensu. I ten ruch uliczny po prostu jest w 100% zaprogramowany pod zapieprzanie, ulice są szerokie po to, żebyśmy mieli po prostu tą naszą arkadową możliwość no, przechodzenia misji, to by całkowicie nam zablokowało standardową grę w GTA, gdyby to było inaczej zrobione. Natomiast Taxi Life jest właśnie grą, której bardzo mocno się skupiamy na jeździe poprawnej. Zaczynamy wręcz od krótkiego na placu i na mieście egzaminu, który bardzo przypomina nasze europejskie prawo jazdy, bo jeździmy po łuku, parkujemy prostopadle i zawracamy na trzy i potem jedziemy na miasto. Całe sterowanie jest również charakterystyczne dla symulatorów, bo możemy sobie mieć, jeżeli ktokolwiek grał w Euro Truck Simulator czy inne tego typu gry, albo w SnowRunnera Mudrunnera, to będzie wiedział, o co chodzi, że chociażby kąt skrętu kół jest uzależniony właśnie od tego, jak długo trzymamy wychylony analog. Pomijam oczywiście kwestię opcjonalnego wykorzystania kierownicy. Możemy się rozglądać po kabinie, jeżeli z tego widoku korzystamy, regulować wszystko, tam radio włączać, klimatyzację, szyby otwierać i tak dalej. I musimy jeździć tak, żeby nie wkurwiać naszych pasażerów, bo oni mają swoją cierpliwość i ta cierpliwość wbrew pozorom nie jest tak jak właśnie w Crazy Taxi, że byle szybciej do celu, tylko oni się irytują, jeżeli jedziemy za szybko, jeżeli przekraczamy prędkość, jeżeli uderzamy o barierki czy o inne samochody, przejeżdżamy na czerwonym świetle, jedziemy pod prąd, no i ogólnie rzecz biorąc zachowujemy się niebezpiecznie. Wtedy ten pasek spada bardzo szybko i trzeba zmienić swoje podejście. I w ten sposób sobie po prostu wykonywać kolejne kursy i zarabiać kasę. Wbrew pozorom to nie jest wcale takie trudne. Można ten rytm bardzo szybko sobie wyrobić i to w gruncie rzeczy jest, jak wiele z takich symulatorów, uzależniające na swój sposób i całkiem przyjemne. Problemem niestety są tutaj błędy techniczne, które powodują, że ta gra po prostu nie działa tak, jak powinna na chwilę obecną na konsolę.
Czyli tak jak Helldiver 2 w sumie, nie? No dobra, mów.
No nie, bo gdyby ta gra mi się nie włączyła, a włączyła drugiego dnia, to by była zupełnie inna historia niż kiedy ona gra i jakby jest wszystko okej i nagle w pewnym momencie mnie po prostu robi w chuja, dlatego że w połączeniu z tym sterowaniem, którym mówiłem wcześniej i tą delikatnością na poszczególne obcierki, uderzenia, przycięcia, takie animacji, które trwają, wiecie, ćwierć czy pół sekundy i akurat w momencie, kiedy chcesz skontrować trochę tor jazdy albo właśnie jesteś w trakcie wykonywania zakrętu, no to on cię te pół sekundy już wprowadzi na barierki czy na coś i nieważne, że jedziesz tam 50 czy 60 na godzinę. I to od razu frustruje, bo wiesz, no a to nie jest jakby rzadka sytuacja, te przycierki są, w sensie te przycinki są bardzo częste. Ja nawet nie mam wielkich zastrzeżeń do tego, jak ta gra wygląda, bo ona wygląda w sumie całkiem ładnie, jak na symulator. Jeździmy po Barcelonie i ta Barcelona ma klimat oddany swój naprawdę dobrze. Jakby wrzucałem wam zrzut ekranu i od razu padały komentarze, że to jest Hiszpania albo coś w tym stylu. Jest bardzo dużo naturalnych szczegółów i przede wszystkim jest bardzo dużo samochodów, również tych poparkowanych. To jest tak jak prawdziwe miasto, które ma wszystkie miejsca parkingowe praktycznie zajęte, to dokładnie tak to wygląda. I czujemy się, jakbyśmy jeździli po takim przepełnionym mieście. Jest może nie w godzinach szczytu, że cały czas stoimy w korku, ale jakby jest to całkowicie naturalne, że te korki są, że musimy stawać na światłach i ogólnie zjawisko zielonej fali, choć występuje, to jest bardzo rzadkie. Jeżeli chodzi o grafikę, to mogę jeszcze powiedzieć, że no jest pewne wypłaszczenie, na pewno znalazłoby się tam miejsce na dużo jakby więcej efektów graficznych, które by nadawały jakiejś naturalności na ten obraz, tak jak wiecie, patrzyliśmy sobie na niektóre gry, patrzymy Red Dead Redemption czy coś w tym stylu i tam po prostu przez nawet filtry oświetlenia i różnego rodzaju rozmycia widzimy dzięki temu, że ten obraz jest bardziej naturalny. Tutaj jest niestety taka prostota tej grafiki, która trochę kuje w oczy, ale w gruncie rzeczy naprawdę na to nie narzekam. Można się wczuć i nawet niekoniecznie z tego widoku kamery z kokpitu, który no oczywiście wydawałby się najbardziej naturalny, ale ale ja mimo wszystko jeździłem z kamerą zza samochodu, bo to daje trochę lepsze zorientowanie, jeżeli chodzi o te manewry, zakręty i ogólnie widoczność. No i co więcej, no jakby w całej mechanice, wiecie, no zagadek nie ma, tak? Bierzesz jeden kurs, przejeżdżasz go, dostajesz kasę, ewentualnie jakiś napiwek, jest mechanika zużycia paliwa, jest mechanika oczywiście uszkodzeń samochodu i zjeżdżanie na warsztat i naprawianie tego wszystkiego i zbieranie kasy na jakieś ulepszenia, na kupowanie kolejnych aut, potem sobie jeszcze tam można zatrudnić pomagierów, żeby też nimi jeździli i zarabiali pasywnie tą kasę. Ogólnie jest jakieś bardzo dziwne decyzje. Mam wrażenie, że to są autentycznie jakieś, nie wiem, nie jestem w stanie logicznie wytłumaczyć tego, kto i dlaczego podjął takie decyzje, jeżeli chodzi o tą stronę finansową. Bo wyobraźcie sobie, że mamy oczywiście prawdziwą walutę, czyli euro, tak? Jesteśmy w symulatorze, jesteśmy w Barcelonie, jeździmy po mieście, mamy samochody wyglądające prawie tak jak na ulicach, bo to są kopie bez licencji oczywiście znanych marek i czujemy się dosyć jakby dzięki temu naturalnie. Swoją drogą nie ma w ogóle praktycznie ciężarówek i takich dużych jakichś aut, które by tam przeszkadzały, przynajmniej nie spotkałem się jeszcze. Natomiast miasto wygląda dokładnie tak, jakby się tam jeszcze miało rozbudowywać i otwierać z czasem, ale no niezależnie od tego, to nie jest najważniejsze. Więc wyobraźcie sobie, że ktoś podjął decyzję, że na przykład litr paliwa kosztuje 7 euro. Trochę tak, jakby to były złotówki, nie? No jakby nie jest to normalna decyzja, bo to powinno być około tam euro 50 czy 2 euro, jeżeli chodzi o litr paliwa. Więc mamy jakiś taki dziwny niesmak, bo widzimy, że mamy na koncie 100 euro i nam to starczy, powiedzmy, na zatankowanie pół baku paliwa i to mając na myśli taki 45-litrowy. Ja ze swoim 75 nawet bym nie miał co podjeżdżać. Okej, okay. Mamy to 100 euro. Ile dostajemy w takim razie za kurs? Za krótki kurs dostajemy 100 euro, za dłuższe kursy, które bez problemu jesteśmy w stanie sobie wybierać, dostajemy 400 czy nawet 500 euro, nie licząc napiwku.
To ja bym chciał być taksówkarzem w takim razie.
Ale no rozumiesz, z jednej strony masz kursy po 500 euro, z drugiej strony masz paliwo po 8 euro za litr, z trzeciej strony samochody, które musisz kupić, jakieś tam używane modele. Tutaj akurat bardzo doceniam, że zostały wrzucone do gry takie bardzo europejskie, znane i lubiane we wszelkich krajach taksówki, czyli znajdziemy tam kopię Priusa, znajdziemy Forda Mondeo, znajdziemy takiego kwadratowego, bodajże to jest jakaś Kia, która jest takim małym, ale pojemnym wewnątrz samochodzikiem. Jest oczywiście Mercedes E-klasa, bo przecież no, najlepsza taksówka, Tesla i tam jeszcze parę innych rzeczy, nie? No to najtańsza kosztuje 5000, najdroższa 25, no okej, dobra, na tą kasę się jakoś tam zbiera, tych kursów trzeba zrobić. Po drodze oczywiście to auto poniszczymy, trzeba jakieś wydać na części, na naprawę tą kasę, więc nie jest w zasadzie dużym problemem, żeby wrócić i nic nie zarobić. Ale znów ten balans mi kompletnie psuje imersję, nie? Że ja widzę te duże pieniądze i wiecie, za 500 euro za kurs, to w Polsce by taksówkarz już sobie auto nowe kupił, nie? A tutaj, wiesz, wracasz i jesteś tak naprawdę do przodu profit ledwie o 100 euro, jak wydasz wszystko, bo te ceny są i z jednej i z drugiej strony bez sensu zawyżone, nie? Dla przykładu, wiedząc jak drogie są dzisiaj mandaty nawet w Polsce, wzorem jakby Europy tutaj gonimy, to złamanie przepisów to jest na przykład 10 albo 20 euro. bo przejechałeś na czerwonym albo coś, nie? To cię z automatu tam kasuje. Znaczy nie, że z automatu cię kasuje każde przewinienie, tylko jak cię zobaczy policja albo traficzna fotoradar, więc ty możesz jeździć łamiąc przepisy i na przykład pomiędzy klientami sobie tak dojeżdżać, albo trafisz na takiego klienta, oni są zresztą oznaczeni specjalną gwiazdką, że mają jakieś specjalne życzenia i on ci powie, że liczy się tylko czas i tam jest Crazy Taxi faktycznie, nie? I ta gra kompletnie nie jest zaprojektowana po to, żeby sobie zrobić Crazy Taxi, więc to jest faktyczne wyzwanie, bo po prostu wjeżdżasz w jednokierunkową alejkę i przed tobą jedzie 20 na godzinę Fiat i nic z nim nie zrobisz. Nie ominiesz go, nie? I leci ten czas. Nie ma po lewej słupki, po prawej słupki, no czujesz się totalnie tak, jak wiesz, w korku w jakimś mieście, bo nie ma standardowego dla GTA chodnika, którym możesz to ominąć. Po prostu koniec, jakby jesteś w dupie, nie?
Ja mam ciekawą dygresję do tego. Wyobraźcie sobie, że Rafał wysłał mi zdjęcie z tej gry. No i tak na początku sobie myślę, w sumie wygląda jak Polska, ale tak strzeliłem, że Hiszpania. No i faktycznie to była Hiszpania. To ciekawe, to była Barcelona. Ja jestem więcej niż pewny, że zdjęcie, które wysłał mi Rafał, to ja tam na 100% byłem, bo byłem dwa razy w Barcelonie w sumie. No więc chcę tylko powiedzieć, że ta Barcelona jest naprawdę dobrze odwzorowana. Jest tam, patrzyłeś, czy jest tam ta Sagrada Familia, ten kościół?
Wiesz co, to jest tak, że nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta Barcelona, podejrzewam, że ona wraz z postępem się odblokuje jako większe strefy miasta, bo w tym momencie te strefy są pozamykane, ale to nie jest tak, że masz jakby koniec mapy, tylko widać te budynki dalej, więc wygląda to tak, jakby było. Ja nie grałem w to na tyle długo, żeby jakby przez te problemy techniczne, żeby wiesz, silić się na sprawdzanie, czy tam się coś odblokowuje, czy nie. Ewentualnie to zawsze może być jako forma jakichś tam potem update'ów, nawet jeżeli tego nie ma jeszcze teraz. Więc ja na ten kościół nie trafiłem, ale to mi powiedział, jakby przypomniałeś o fajnej mechanice, która podczas tej jazdy mijasz cały czas na mapie takie wskaźniki i wtedy możesz się rozglądać, podświetlić i zbierać jakieś, poza oczywiście znajdźkami typu graffiti, są właśnie znajdźki typu słynne miejsca do zwiedzenia. I to jakiś posąg, to jakiś budynek, ministerstwo, muzeum, coś tam.
To jest spoko, to jest fajne.
To jest spoko, bo to daje ci jakby klimat tego, że faktycznie chcesz to miasto poznawać.
No. Szczególnie, wiesz, dla osób, które były w Barcelonie, ja na przykład byłem w paru muzeach też, jestem ciekaw, czy te muzea byłyby w tych miejscach, w których byłem, ale czytam, że tu jest 460 km Barcelony i ta Barcelona naprawdę jest świetnie odwzorowana, w sumie duża skala dosyć. Więc jestem ciekaw, czy akurat wiesz. No ty akurat nie byłeś. Może gdybyś był, to miałbyś też inny odbiór tej gry, nie?
Nie. Jeżeli chodzi o mapę, to ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Naprawdę uważam, że sama mapa i ogólnie mechanika tego, jak oni, respektują te przepisy, przejeżdżanie na czerwonym świetle, nawet gwałtowne jakieś hamowanie i tak dalej, to, że podjedziesz po kogoś, ale nie zaciągniesz ręcznego i auto ci się stoczy i uderzy w samochód za tobą, na przykład na światłach, nie? To wszystko tam jest. I problemem jest to, że to nie działa technicznie, zawsze idealnie i że na pasach przechodzi ci na przykład człowiek na czerwonym świetle, bo oni nie rozumieją. Jakby samochody stają, ale piesi mają w dupie to, że jest czerwone czy zielone i po prostu sobie tam chodzą. Więc to będzie problemem, bo przed tobą będzie stał samochód i najpierw przeczeka całe swoje czerwone światła, a potem będzie jeszcze stał i czekał na wszystkich pieszych. I to nie jest zrobione naturalnie. To mogłoby się zdarzyć i byłoby fajną mechaniką, gdyby było ryzyko, że na przykład wbiegnie ci pieszy na czerwonym, nie? Tak jak się, wiesz, gdzieś może wydarzyć, albo w niedozwolonym miejscu. A tam po prostu widzisz z daleka, że ktoś po prostu idzie i on ci zaraz wejdzie i po prostu nawet niektórzy piesi mają niewczytaną, nie wiem, pewnie jest jakiś drobny błąd z jedną z mechanik chodzenia i po prostu wiesz, przesuwają się jak pajace z tym pozycji zero, z rozsuniętymi nogami i rękami, nie? I po prostu widzisz taką rozgwiazdę z daleka, jak się przesuwa po prostu płynnym ruchem, wiesz, po pasach z lewej do prawej. Więc takie rzeczy się tam niestety zdarzają. Samochód, który się stacza na ręcznym, znaczy bez włączonego ręcznego, to też się, nie wiem, nie obracają w nim koła i się po prostu przesuwa raz skosiłem jakiś znak i ten znak mi wpadł pod maskę, w sensie pod teksturę, przez co jakby ogólnie nie jest problemem uszkodzić auto, w sensie tak, żeby ono jeździło dalej i to nie jest ten pasek bardzo wrażliwy, raz, drugi, trzeci zrobić tam przecierkę gdzieś dotkniesz zderzakiem, nie dzieje się nic strasznego i to nie kosztuje dużo pieniędzy. Natomiast to jest wszystko z kwestią czasu związane, tak? Czyli jeżeli się przytulisz do kogoś bokiem auta, to nawet jeżeli nie robisz nic, to cały czas ten pasek uszkodzeń ci tak jakby spada w dół, jeżeli, nie wiem, się poruszasz, nie? Jest to taka trochę dziwna mechanika, bo w ogóle nie zależy od tak jakby siły i mocy tego uderzenia. Jesteś w stanie przez to, że nie zrobisz szybko ucieczki, więcej sobie zabrać tego paska uszkodzeń niż waląc na czołówkę, wiesz, przy pełnej prędkości o słupki. I ten znak, który mi wpadł pod teksturę, to oczywiście nie wyszedł spod niej, więc cały czas zadawał obrażenia i już jakby tam, wiesz, dymiącym autem trzeba było zjechać do bazy i gdzieś tam dokonać naprawy, więc takie głupoty powodują, że od razu tracisz całą tą kasę, którą powiedzmy sobie dobrze zarobiłeś i przez te błędy ta gra nie ma sensu, nie wiem, zaczynasz z jakimś budżetem 3000, mi się udało uzbierać 5, ale po drodze straciłem co najmniej ze 3, które po prostu przepadły w jakichś takich głupich, wiesz, sytuacjach, bo zjechałem na barierki przez przecinkę, albo właśnie ten znak, albo coś innego, nie? Czy jakiś tam pieszy, który wskoczył na czerwonym. Ogólnie pieszego jak potrącisz, to masz ogólnie przerwane zlecenie od razu i tam jakieś 100 mandatu z automatu, nie? To nie ma jakby kwestii, że policja czy nie policja, jakby idzie od razu. Ale wciąż uderzam w to, że zatłoczenie tego miasta, to jak ciasne są niektóre uliczki, że wiele rzeczy trzeba dobrze rozplanować, że nawet promień skrętu auta jest za duży na niektóre manewry gdzieś tam ciasne, że trzeba czasem zaparkować równolegle, a czasem prostopadle, a czasem na chodnik i ogólnie zawrócić w niedozwolonym miejscu, jakieś robić różne kombinatoryki. Naprawdę to daje mnóstwo frajdy, tylko bardzo bym chciał, żeby ta gra nie została porzucona, a to nie jest jakby nowy projekt jakichś sprawdzonych wydawców symulatorów, bo wiem, że jakby pierwsze American Trucki czy Farmingi miały tego od groma. Zresztą próbowałem sobie świeży Farming odpalić ostatnio i to dalej jest dramatyczne drewno i również jakby technicznie nie będzie domagało w niej nigdy wszystko tak, jak byśmy oczekiwali tego, nie wiem, AAA-a. Ale no niech chociaż ta gra nie oszukuje w ten sposób tymi błędami, że życie sponiewiera, bo jest popsuta, nie? Więc ja z chęcią będę to sprawdzał po jakimś tam czasie, po update'ach, bo mam wrażenie, że na razie to jest taki problem, który mogą jeszcze rozwiązać. I wtedy naprawdę to może się przerodzić nawet w ciekawą serię, która jak nie w pierwszej tej iteracji, to w kolejnych będzie miała coś fajnego, bo jest mnóstwo przestrzeni, można by sobie dokupować licencjonowane taksówki różnych marek i naprawdę się w nich odnaleźć, tak jak nie wiem w czym to było. W Car Mechanic Simulatorze przecież poza tymi autami, które były, wiecie, kopiami no-name'ów, to się pojawiły z czasem, kiedy trochę marka urosła, również licencje i to było od razu jakby super zastrzykiem energii, tak samo zresztą ciężarówki. A zupełnie inna jest jazda po mieście, respektując przepisy, wrzucając, nie wrzucając kierunków i robiąc te wszystkie inne rzeczy, niż podróżowanie autostradami po jakby jakieś tam ciężarówki czy coś innego. Tam też przejeżdżamy przez miasta i też próbowałem w to grać, ale to daje zupełnie inny feeling i tam powiedzmy miasto jest tylko jakimś, wiecie, małym wycinkiem z tabliczką, która ma ci dawać wrażenie, że po prostu podróżujesz w dużej skali, a tutaj tego wszystkiego w tej właśnie małej skali jest bardzo dużo i wiesz, wjeżdżasz w jakieś osiedle szeregowych bloków, co druga uliczka jest jednokierunkowa, w innym kierunku, w przeciwnym i po prostu nie wiesz, w którą masz skręcić i tak dalej, nie? No, więc myślę, że to tyle na początek. Jeżeli tam się by miało coś poprawić, to sprawdzę, to wam dam znać za jakiś czas. Ale nie spodziewam się, że to będzie jakby kwestia, wiecie, naprawienia tego w tydzień czy dwa. Zainteresujcie się, jeżeli gracie na PC-tach, czy tam również są te problemy techniczne z tymi przycinkami, wydajnością takie irytujące, bo bez nich już można by się było pomęczyć, bo te rozgwiazdy na pasach czy kilka innych głupot, to tak naprawdę można przecierpieć dla tej samej frajdy z obcowaniem z takim światem. No i cóż, na koniec powiem tylko, że naprawdę fajnie się było wcielić w taksówkarza, bo mój tata jest taksówkarzem i ja po prostu się wychowałem jakby, wiecie, w tym klimacie, więc wskoczenie w tą skórę było dla mnie naprawdę fajnym przeżyciem i można było podpierdalać tak, jak się robi naprawdę, nie?
Podpierdalałeś. Dobra. Dobra, słuchajcie, więc Taxi Simulator to się nazywa... Pamiętasz, jaka jest pełna nazwa tego? Taxi Life
i coś tam, Real Driving, coś tam, Simulation.
City Driving Simulator. Dobra. No. Słuchajcie, to była gra od Rafała. To przejdźmy teraz do Tomka. Rafał niech sobie chwilę odpocznie. A z Tomkiem w sumie pogadam sobie ja. Ale może niech Tomek zacznie, bo Tomek nic nie mówi, o 40 minut nic nie mówi. Tomku, ograliśmy pewną grę. Ty pierwszy raz chyba w tą serię wjechałeś.
Pierwszy raz przyszedłem. Pierwszy raz przyszedłem.
Przyszedłeś, okej.
Okay. Próby były wcześniej już też.
No dobra, więc pierwszy raz przyszedłeś. Ja tylko powiem, że to nie jest dobry tytuł na pierwszy raz, na mój pierwszy raz. To nie jest najlepszy tytuł, no ale powiedz troszeczkę o tym tytule, jak ci się grało, co to w ogóle jest i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy ja troszkę słowem wstępu zacznę od tego, że ja lubię rozumieć, czemu komuś się coś podoba. Tym bardziej, że z Krystianem leżymy trochę na dwóch różnych półkulach, jeżeli chodzi o gry. Co innego nam się podoba, co innego w pierwszej chwili wybieramy do grania. Ja gram w jakieś tam blockbustery, w jakieś duże produkcje. Krystian raczej poszukuje mniejszych tytułów, czy jakichś takich mniej znanych perełek. Faktem jest, że zazwyczaj jak już coś gra, to jest to co najmniej dobre. Jest sobie właśnie seria Yakuza, która dodatkowo gdzieś tam uderza w to, że mi GTA ostatnio nie siada. Od części czwartej męczę się w GTA, męczę się w Red Dead Redemption 2, bo jedynka jeszcze była spoko, ale w dwójce jakoś nie mogłem się odnaleźć. Wszystkie Saints Row próbowałem i tak samo jakoś nie przemawiało do mnie. Natomiast Yakuza miała być taką grą, która pozwoli mi troszkę poczuć się, jak to jest być w Japonii. Bardzo, bardzo lubię Japonię. Zdarzyło mi się tam być na wakacjach i cały czas gdzieś tam marzę, żeby do niej wrócić. Jest to w tej chwili niemożliwe, w związku z tym taka możliwość przeniesienia się tam przy okazji różnego rodzaju gier jest dla mnie cenna. No i właśnie wtedy pojawił się Krystian w moim życiu i Krystian powiedział, kurde, Yakuza, a obecnie te gry, które wychodzą pod nową nazwą Like a Dragon, że to jest taka no fajna seria, żeby też trochę gdzieś tam się w tych miastach odnaleźć. Pojawiła się ku temu też dobra okazja, ponieważ w momencie, kiedy mniej więcej rozmawialiśmy o tym wszystkim, byliśmy razem na tych targach w Londynie, gdzie mieliśmy okazję zagrać w no takie powiedzmy dema dwóch części i jedna z tych części miała i faktycznie trafiła do najlepszej usługi na rynku, czyli Game Pass na konsolę Xbox. Miała ona trafić w dniu premiery, no więc ja przekonany o tym, że no kurde, no Krystian, wielki fan serii, wielki fan Xboxa, że Krystian ten tytuł ogra na premierę. W związku z tym Dokładnie, już wam mówię, 8 listopada ubiegłego roku, kiedy ten tytuł się pojawił, ja go zainstalowałem i zacząłem w niego grać. Jak widzicie, mamy 11 marca, dzisiaj nagrywamy ten odcinek i dopiero dzisiaj o tej grze mówimy, także trochę mi przyszło poczekać na dyskusję z Krystianem na ten temat. Przyznam też, że Krystian polecał mi zupełnie inny tytuł jako pierwszy i polecał mi wcześniejszy spin-off, bo tytuł, do którego zmierzam, czyli The Man Who Erased His Name, jest spin-offem głównej serii, a Krystian polecał mi wcześniejszy właśnie ten spin-off, bardziej taki samurajski. Natomiast tutaj, no mówię, chciałem coś ograć nowego. Ogrywaliśmy razem ten tytuł na targach, więc też było gdzieś tam to połączenie. Dodatkowo ta gra w dużej mierze dzieje się w Osace, w której osobiście miałem okazję być i jakoś tak czułem, że będzie fajnie. O tyle też jest ciekawe, że w produkcji, no, mam nadzieję, że to nie jest spoiler, ale powiedziałbym, że nie, bo to się pojawia w różnych materiałach, że w tej grze znajduje się również taki olbrzymi statek kontenerowy, na którym jest jeszcze dodatkowo replika zamku z Osaki. I oprócz tego, że jest Osaka i zamek w Osace, to jeszcze jego replika jest właśnie na tym wielkim kontenerowcu, więc no jakby no idealnie dla mnie miejsce do zaczęcia tej przygody. I męczyłem się z tym tytułem strasznie. Ten tytuł jest przegadany do tego stopnia, że kilkakrotnie konsola postanowiła się uśpić w trakcie cutscenki, bo nic się nie działo przez tak długo. Znaczy w sensie nie było żadnej akcji ze strony gracza. Więc no, jak się okazuje, jeszcze nowsza produkcja również z tej serii ma te scenki jeszcze dłuższe, także no wiemy, że już ja do tej produkcji nie wrócę. No ale Krystian cały czas mówił, no ale fabuła, Tomek, fabuła. No więc ja grałem i skończyłem ten tytuł. I Krystianie, gdzie ta fabuła?
To, tak jak chyba już ci powiedziałem, w ogóle, co za gra, tak? Bo nie powiedzieliśmy nazwy, słuchajcie.
Powiedzieliśmy.
Taki...
Aha, like okay, a dragon, the man who erased his name.
Dobra, więc jeżeli chodzi o ten tytuł, to faktycznie to jest moja czwarta Yakuza, którą gram, bo gram już w tą najnowszą. I ta fabuła w tej tytule jest najgorsza. I z tych czterech gier, które grałem, ta gra jest najgorsza. Więc po prostu to nie jest dobra gra. Na pierwszą grę, Tomku, nie? I szkoda, że po prostu zacząłeś od tej gry, bo jest słaba. Ja w ogóle zastanawiam się, bo tam dużo ósemek było w internecie i wiesz, i pomimo tego, że, tak jak powiedziałem, bardzo lubię tą serię, będzie moją ulubioną serią i będę w nią grał we wszystkie te nowe części, tak stwierdzam, że to jest słaba część i tyle, nie? Więc... Tak, jeżeli chodzi tutaj o fabułę, to ta fabuła tak jest tutaj popierdolona, że ja nie wiedziałem, o co chodzi. Z tego co... Bo trzeba wiedzieć, że Tomek w ogóle nie grał, ja praktycznie też. To jest spin-off jakiejś Yakuzy, która dzieje się między 6. a 7. częścią. Nasz główny bohater, który w sumie wszędzie się pojawia, czyli Kazuma Kiryu, niby on zginął, nie zginął, chowają go, nie chowają go, jakieś takie dziwne rzeczy. Więc ogólnie on zginął, ale nie zginął. No i tak to mniej więcej jest. Więc...
Znaczy nie, no to troszkę za wiele to przedstawiłeś. Jest sobie gość, który osiągnął w Yakuzie, czyli japońskiej mafii, status legendy, ale doszedł do momentu, w którym stwierdził, kurde, fuck this shit, chciałbym zrobić coś innego ze swoim życiem, na przykład zasadzić pomidory i zjeść je ze szczypiorkiem z własnego ogrodu, sfinguje własną śmierć. No i jak postanowił, tak zrobił. No tylko, że jak się jest legendą Yakuzy, to nawet jak się sfinguje swoją śmierć, to zawsze znajdzie się ktoś, kto w to nie uwierzy i będzie nas dalej szukał.
No tak. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tą grę, no czy tak, dla mnie tam fabuła nie istnieje, ona jest taka słaba, że to szok, tam jakieś śledztwa, nie śledztwa, jakieś takie głupoty, ale w ogóle to się nie trzyma, w porównaniu do tych innych jakus, które grałem, to jest po prostu przepaść. Przepaść w ogóle narracyjna i tego, czym ta gra jest. Trzeba brać pod uwagę, że ta gra pojawiła się od razu na, tak jak Tomek powiedział, na najlepszej usłudze na świecie, czyli na Xbox Game Pass, ponieważ ta gra, z tego co czytałem, ona powstawała 6 miesięcy. To miał być DLC do jakiejś tam Yakuzy, jakiś tam płatny czy coś, na parę godzin, wydłużyli to i zrobili z tego oddzielny tytuł, tak? Trzeba brać pod uwagę, że ten tytuł ma 5 chapterów, a normalne Like a Dragon ma 14. Nawet w Ishina, którego grałem w zeszłym roku, też tam było 13-14 chapterów. Więc można powiedzieć, że to jest 1/3 normalnej Yakuzy, jaka wyszła. Więc po prostu jest to spin-off, tak? Wiemy, że to jest spin-off, jest to jego
historia. No dobrze,
historia.
Ale normalna
i to czuć,
Yakuza,
to po prostu czuć.
Więcej? Ile mniej więcej normalna Yakuza zajmuje przejście jej?
Mniej więcej tyle samo. W sensie chcę powiedzieć, że chaptery wyglądają wszędzie tak samo.
Znaczy nie, no bo tu jest około chyba 20-25 godzin.
Masz 5 chapterów w Tomku, tak?
No tak.
No,
ale
w najnowszej Yakuzie
14, czyli w najmniejszej tej 14 by zajęło odpowiednio 60 godzin przejście?
Tak, dokładnie okay. Tak.
O Boże, to chyba bym nie dał rady.
Ale nie, ale tego, Tomku, nie? To są zupełnie inna jakość, tak? To jest inna.
No dobra, dobra, zaryzykuję i jeszcze do jakiejś usiądę, bo...
Wróć, ale poczekaj, na Game Passie masz Ishina.
Z tego, co się orientuję,
wydaje mi się, że jest Ishin.
W kwietniu, maju i czerwcu wychodzi tylko Hellblade 2 i na koniec czerwca wychodzi dodatek do Elden Ringa, więc jak się uporam z Dragon's Dogma i Rise of Ronin do tego czasu, to usiądę do tej Yakuzy, ale jak to nie będzie dobra gra...
Okej, okay. Powiem ci tak, bo jestem na How You Long To Beat. 12,5 godziny, to co teraz grałeś?
Nie, to w ogóle jest niemożliwe w tym czasie, żeby to zrobić.
No dobra, no tak jest po prostu napisane, ale no to chcę, żebyś miała po prostu jakiś przegląd, tak?
No.
Ishin ma 24, w którego ja grałem. Okay. To też był spin-off, ale zdecydowanie głębszy, fajniejszy i lepszy. No i te podstawowe Like a Dragon to masz 45 i 55. Najnowsza jest 55.
Okay.
Ale to są zupełnie inne... Tam jest zupełnie inna fabuła. To jest zupełnie co innego, Tomku. To jest zupełnie co innego. To po prostu... oglądasz to z większym zainteresowaniem.
Znaczy, tu tak. Jest też fabuła, tu się dużo dzieje, są zwroty akcji.
Tak, tylko że sama gra, nie wiem, czy zauważyłeś, troszeczkę tutaj będzie taki mały spoiler, ona jest przedłużana i widzisz, że ona jest przedłużana, tak?
Oczywiście, tam jest te że tak powiem, aktywności poboczne,
tak,
które niejako musisz robić, żeby w ogóle pchnąć dalej fabułę.
Tak, dokładnie. Koszmar, więc słuchajcie, ona jest na siłę przedłużana, ta gra. Oczywiście fabuła jest wlepiona sama w siebie, ale gameplay jest na siłę przedłużany. To jest chujowe, tak? Że każą wam robić misje poboczne, które w Like a Dragon możecie mieć na nie, znaczy w normalnych tych Like a Dragon, tak, w tych pełnych częściach, możecie mieć na nią wyjebane. A tutaj te misje poboczne musicie robić niektóre, żeby ruszyć całą fabułą, bo tam chodzi o to, żeby się koksować. No po prostu farma w najgorszej postaci, czyli po prostu w misjach pobocznych. Mają przebłyski niektóre te misje poboczne, bo nie wszystkie są bardzo złe. Ty pamiętasz tą misję z tą kobietą, która za tobą tak łaziła cały czas?
Tak, jeszcze jest taka misja z babcią też.
Z babcią, chodziło, że, ale bo tam, słuchajcie, bo to właśnie, to zobaczyłeś, czym jest Yakuza, tak? Że są takie, że taki humor jest beznadziejny. Jak ona ją uratowała, go uratowała przed grubym wpierdolem?
Tak.
No,
tak,
ale wiesz, chodzi o to, albo po prostu, słuchajcie, tam wchodzicie w pewne gierki i okazuje się, że no, nie będę o to mówił, bo może sami do tego dojdzie, ale przynajmniej wiesz mniej więcej, na co możesz liczyć, tylko, że na wyższym poziomie, spokojnie, na wyższym poziomie nie tak często, z tymi Yakuzami jest ogólnie różnie, ta próbuje być poważna, tak? Co ciekawe, słuchajcie, tutaj mamy mapę, chyba ta mapa jest z poprzednich Yakuz, więc ogólnie ona jest dosyć spora jak na spin-off, plus jeszcze mamy ten kontenerowiec, bo w każdym momencie może będziemy mogli się przenieść z naszej dużej mapy na ten kontenerowiec i chodzi o to, że na tym kontenerowcu to jest takie kasyno na morzu, w którym mamy różne aktywności, plus jeszcze mamy najważniejsza rzecz, czyli walki w klatce, tak? Czyli można powiedzieć, że kolejne coś do przedłużania tego gameplayu, tak? No bo tak trochę jest, tak? Gra w grze. No i tak tam mniej więcej wygląda. Parę rzeczy. Bardzo mi się podoba, że ten tytuł jest dalej dorosły, jest dalej dla dorosłego odbiorcy i na przykład jara tutaj non-stop. Wszyscy tutaj jarają non-stop fighting, po prostu one się walają, papierosy to można w tej grze się po prostu przewrócić, bo każdy w tej grze jara szlugi. To jest po prostu niebywałe, że...
Jest kultura palenia tam, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, pali się tylko przy popielniczkach. Właśnie nie jest tak, że się rzuca tymi fajkami.
A to tylko, nie zwróćcie uwagi.
Palenie jest zawsze przy popielniczkach i zawsze oni kiepują do popielniczki, bo faktycznie, słuchajcie, w Japonii jest nawet tak, że nie możecie palić na ulicy, tylko na ulicy są zrobione takie mini parczki z krzewami takimi wysokimi, dwupółmetrowymi, że wchodzisz do tego mini parczku i tam jest dopiero strefa palenia. Więc to palenie jest zawsze tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach i to jest, mimo że faktycznie palą na potęgę, to zawsze jest to kulturalnie przy popielniczce.
Okej, okay, więc to chciałem powiedzieć. Tak, więc ogólnie słuchajcie, 2024 rok, ludzie odchodzą od palenia czy wajpują, czy coś, a tam nakurwiają, non stop palą te papierochy i po prostu jarają i to jest takie ciekawe, w pewien sposób jest to ciekawe. Ja dalej sobie nie wyobrażam, jak ludzie kiedyś mogli palić w samolotach. Już tam pieprze w kinach, ale w samolocie to... No, ale po prostu ta gra taka jest. Ona jest dorosła, ona jest dla dorosłego odbiorcy, pomimo tego, że czasami ten humor jest, jaki jest. Słuchajcie, no i to, co mi się bardzo podobało w tej grze, to jest tylko chyba... Poczekaj, zaraz ci powiem. W najnowszej Yakuzie jeszcze tego nie widziałem. Ale prawdopodobnie nie ma. Ale słuchajcie, w tej Yakuzie, w tym spin-offie, twórcy dołożyli nam nagrywane filmiki, prawdziwe nagrywane filmiki z, powiedzmy, z hostessami.
Paniami do towarzystwa.
Okej, no niech będzie. Słuchajcie, tam wybieracie sobie jedną, tam na początku chyba jest jedna czy dwie, później chyba tam jest trzecia czy coś. Faktem jest, że wybieracie sobie i sobie z nimi rozmawiacie. I one zadają wam różne pytania, sobie po prostu z nimi pijecie alkohol, macie kamerę z oczu bohatera, tak? Czyli macie POV-a, POV. I po prostu ona zadaje wam pytania, czy lubisz to, czy lubisz to. Wy zadajecie jej pytania, dajecie jej prezenty i tak dalej, i tak dalej. I może się to skończyć różnie. Skończyło ci się różnie?
Znaczy ogólnie nie miałem tyle zaparcia w sobie, żeby...
Aha, okej. Okay. Żeby do tego udało dojść do 100%.
Mi się. Żeby, okay. Tak, żeby mi się udało, rozegrałem ten jeden obowiązkowy etap i nie udało mi się, ale wtedy byłem kompletnie spłukany i jako prezent dałem jej chyba puszkę Sprite'a, więc no wiadomo, że to się nie mogło udać.
No.
Natomiast później koszt rozwoju postaci był tak ogromny, że wolałem te miliony jenów inwestować w postać niż żeby się dowiedzieć, co się wydarzy, jak zdobędę 100% u jakiejś panny tam.
Tak. Znaczy ogólnie jest to dosyć grube później, aczkolwiek ja tam widziałem pewien sposób, co można zrobić, bo tam można zainwestować, tam masz tam inwestycje u niej i możesz zdobywać niektóre rzeczy szybciej i tak dalej. No, tam jest jakoś tam sposób na to, ale faktycznie no tych misji pobocznych i tych aktywności dookoła i tego zbierania i tego wszystkiego jest bardzo dużo. To taki assassin w Japonii, jeżeli chodzi o zbieractwo na planszach.
Tak, tylko że to jest ten taki zły assassin, to znaczy, że zazwyczaj te zbieractwo nic wam nie daje poza faktem, że coś uzbieraliście. Plus, tak jak mówię, no, koszty rozwoju postaci są gigantyczne. Tam jest tak potężny grind, który nie wnosi nic, jest w cholerę nudny i właściwie nie wiem, czemu ja to robiłem. Znaczy no, wiem, czemu to robiłem, no bo walki są dosyć trudne. Im dalej w las, im właśnie jak tam trzeba fabularnie pogrindować walki na arenie, no to jest naprawdę trudno. Mhm. I bez rozwiniętej postaci ja sobie nawet nie wyobrażam, jak miałbym te walki przejść.
Akurat w Like a Dragon jest, tak można to sobie zrobić w tym, co ja gram teraz, Infinity Wealth, że możesz sobie dużo potionów kupić albo rzeczy, które cię uleczą i się cały czas leczysz. I się cały czas leczysz, i się cały czas leczysz. I po prostu spadło przeciwnikowi 1/4 życia, a ty się leczysz na maksa, na maksa, na maksa. I po prostu możesz mieć tego 100. I tak możesz przejść, nie?
No nie, no tak, no i tak gdzieś tam robiłem, ale nie byłem zadowolony z tego.
No nie, no wiadomo, no ale wiesz, no to musisz zrobić większy grind, jak chcesz, wiesz, mieć przeciwnika tak, żeby ci łatwiej szło po prostu z nim, nie? Tak, więc tak jak mówiłem, to z tymi kobietami do towarzystwa, tak jak powiedział Tomek, to była fajna odskocznia, coś fajnego, szczególnie, że ja tak jak wcześniej, no już testowaliśmy to wcześniej na tych targach, ale jeszcze tego nie spodziewałem i zrobiło to na mnie wrażenie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą walkę, to już trochę powiedział Tomek, akurat tutaj walka jest w czasie rzeczywistym, więc walczymy w czasie rzeczywistym. No i tam ta walka jest też taka pojebana. Znaczy ona jest całkiem niezła, ale ogólnie jest pojebana, bo tam macie sporo takich specjalnych ciosów, jak na przykład lasso, że bierzecie typa w lasso i rzucacie nim o innych typów, oni się tam przewracają, macie jakieś drony, wysyłacie drony, które wybuchają. Macie jeszcze jakieś specjalne buty, dzięki którym ślizgacie się przez przeciwników i po prostu ślizgacie się dookoła.
Tam dostajecie te rakietowe, takie rakietki.
Aha, no tak. Tak, jeszcze coś czwartego było, aha, on rzuca taki ala papieros rzuca, który wybucha. On dosyć dużo obrażenia dostaje. No i po prostu macie takie gadżety.
Tak, bardzo często nawet w dużych walkach oni, zanim on wybuchnie, to oni już zdążą odejść od tego miejsca, więc najczęściej ja się pchałem w tego papierosa, żebym ja dostał obrażenia, ale żeby oni też.
No właśnie, ale dostawałeś za to obrażenia? Bo nie jestem pewny.
Tak.
Okej, dobra. Tak. No to to niech to będzie. No i ogólnie słuchajcie, walka jest dosyć ciekawa, fajna, oczywiście można podnosić różne rzeczy dookoła, rzucać i tak dalej, przerzuty, bleble, standard. Odblokujecie mnóstwo śmieci. Tomek mówi, że są dosyć drogie, tam naprawdę dużo, dużo rzeczy można odblokować, specjalny cios, jakieś rzuty, jakieś paski życia i w ogóle mnóstwo rzeczy. Poza tym będziemy robić misje, chodzi o to, że chyba ta nasza koleżanka, tak, w mieście poznajmy jakąś tam Japonkę, która... Japonkę, no ciekawe, nie? Wszyscy z Japonii. Która po prostu zajmuje się bezdomnymi i po prostu wy możecie jej pomóc w niektórych misjach z tym związanych.
Znaczy, ona nie tyle zajmuje się bezdomnymi, co ma mafię bezdomnych.
Tak.
Bo to jest bardziej taki Lawrence Fishburne z serii o Keanu Reevesie
Matrix.
Johnny Wick. Nie, z Johna Wicka. No. Bo tam też Lawrence właśnie ma... zarządza właśnie, to jest ten sam pomysł, zarządza bezdomnymi, że jakby oni są wszędzie, zawsze niewidoczni, bo ludzie odwracają od nich wzrok, a dzięki temu mogą być wszędzie.
Mhm. Więc tak to mniej więcej wygląda i jak sobie z nią porozmawiacie, ona dzięki niej możecie iść sobie właśnie na te kasyno, na ten statek, albo po prostu robić sobie normalnie misję i poza tym ona ma tam swój jakiś tam biznes, powiedzmy, że ma jakiś biznes i wy możecie polepszać ten biznes, dzięki temu macie jakieś tam rzeczy w sklepie, jakieś takie głupoty i w ogóle jest fajnie i ona ma specjalne misje i trzeba robić te misje, dzięki którym pomagamy wszystkim tutaj w miejscu, w którym po prostu gramy. Słuchajcie, no taka klasyka, tu wszystko, jeżeli chodzi o taka klasyka. Mogło być to lepsze, po prostu powiem tak, mogło być to lepsze, na szczęście jest to dosyć krótkie, ale mogło być to lepsze. Tytuł trochę na siłę zrobiony. No, tak jak mówię, zrobili z 2-3 godzin historii po prostu pełnoprawną grę. Znaczy, można, słuchajcie, no i było to na Game Passie, więc można było to sobie spróbować, aczkolwiek mówię, jeżeli jest to wasza pierwsze spotkanie z Yakuzą, to lepiej się nie niśćcie, tak jak Tomek. bo Tomek już widzę, że będzie miał traumę i teraz ciężko będzie wejść w to znowu. Lepiej zagrajcie sobie po prostu coś konkretnego, tak? Coś z tego Like a Dragon z serii, konkretnego coś z serii. No bo będziecie zniszczeni, wypaczeni, tak jak Tomek, nie? Ishin jest akurat, słuchajcie, Ishin jest na Game Passie, więc Ishin Tomek. Zapraszam do Ishina, bo to była zajebista gra, szczególnie, że bohater był prawdziwy. No, więc słuchajcie, no ty Tomku się mocno rozczarowałeś tym tytułem, grałeś znaczy, w nim.
No tak, no zdecydowanie, no liczyłem na to, że przez to, że to jest nowa gra, to będzie, że tak powiem, bardziej nowoczesna i przez to bardziej przystępna i to będzie dobre właśnie wejście, a z drugiej strony, że to będzie spin-off, więc nie będzie aż tak dla mnie to miało znaczenie, że jestem nowy w serii. Stąd wybrałem właśnie ten tytuł, a przy okazji właśnie przez to, że myślałem, że ty też szybko przejdziesz i będziemy mieć o czym pogadać.
Rozmawiać, tak.
A o tym poprzednim spin-off już miałeś recenzję, więc no raczej byśmy na nim na podcaście nie wracali do niego.
No nie. Szczególnie, że było w mojej topce. Jeszcze dodam jedną rzecz. Że bardzo mało dialogów jest tu przetłumaczonych. Bardzo mało dialogów. W stosunku do tego nowego Like a Dragon, w którego gram teraz, gdzie prawie wszystko jest tłumaczone. Wszystkie filmiki, na pewno cutscenki, ich jest bardzo dużo, wszystkie są mówione. Tak w tym Erased Man jest bardzo mało tego. Naprawdę jest tego bardzo mało. No i właśnie też widać ten budżet i widać, że po prostu dobra, robimy szybko grę, tam na Game Passa, wujek Phil chce jakiegoś Yakuza, to dajmy mu to. No i dalej, i to też troszeczkę boli. Też troszeczkę boli, że tu jest więcej czytania niż mówienia, niż słuchania, nie tak jak w nowym tym. Ja w ogóle wam powiem ciekawostkę, bo nowa, ta Yakuza zajmuje 65 giga i jest grą dosyć małą, chociaż dużą mapę ma i tak dalej, chociaż ma te nagrane kobiety, bo tam to jest 4K na pewno, bo widać, że to dobrze wygląda. Natomiast nowa Like a Dragon, która jest ogromną grą, bo już widzę po prostu, że jest ogromną grą, zajmuje 10 giga mniej, albo 15 giga mniej i wygląda lepiej, bo ten Erased Man nie wygląda jakoś wybitnie dobrze i wszystkie Like a Dragon, ta poprzednia co była, Yakuza i ta nowa Infinite Wealth wyglądają lepiej. Więc jestem ciekaw, gdzie się, co zrobiło się z tym miejscem, ale wydaje mi się, że poszło to na te filmiki z tymi kobietami, te miejsce, bo ja wiem, że takie filmiki dużo potrafią ważyć. Bo...
No zwłaszcza, że one były w naprawdę wysokiej jakości.
Tak, były wysokiej jakości, tak. I na 65 calach, no to kurde, to ja wam powiem, że na Netflixie jest gorsza jakość chyba niż kurczę tutaj miałem. No, więc to tylko taka ciekawostka. No, słuchajcie, no i tak jak mówię, pogracie sobie Wiesina. W to oczywiście też można zagrać, ale po prostu nie jest to najlepsza Yakuza, a dla mnie jest najgorsza, w którą grałem. A ty, Tomku, nie odbijaj się, bo naprawdę to jest słaba gra. To wiesz, to tak jakbym zagrał w tego finala, którego objeżdżałeś ostatnio. Pamiętasz?
No, pamiętam, Crazy Score.
No, tak bym w niego teraz zagrał, nie? I bym powiedział, kurwa, ale te finale są chujowe. Nie będę w to grał więcej, Tomek. Sorry. Jakaś 7 wyszła. Rebirth, tak? Czy coś? Nie będę w to...
No coś tam wyszło.
Tak, no. Więc nie, ja nie będę grał w finale, bo tamten był beznadziejny. No, więc tak nie można podchodzić. Po prostu tylko mówię, że tak nie można podchodzić, bo można się po prostu rozczarować.
No dobrze, Krystianie, ale jak druga gra, tym bardziej już konkretnie przez ciebie polecana, mi nie siądzie, to trzeciego razu nie będzie.
Dobra, okej. Bierz Ishina. Ishin 20 godzin, pomalutku, rozdział dziennie, mistrz. No. Tylko początek jest ciężki. Te dwa rozdziały musisz przeboleć trochę, bo jest wprowadzenie do bardzo wielkiej gry, tak? A to jest gruba fabuła, tak? Ale jest fajnie. Jest fajnie, naprawdę jest fajnie i fajne rzeczy się dzieją. Dobra, tyle. Słuchajcie, to była ta gra i teraz słuchajcie, ja sobie odpocznę. I chłopaki teraz będą mówić. Słuchajcie, dawno temu mieliśmy taką sytuację, w której Helldiver był tytułem, w którym wszyscy grali. Exclusive na PlayStation, w sumie na jedną konsolę, jest na PC-cie też, ale chodzi o to, że na PlayStation była. I słuchajcie, miesiąc wcześniej mieliśmy bardzo podobną grę. Wydaje mi się, ja widziałem grafikę, 19 milionów ludzi w to zagrało, milion było na piku na Steamie jednego dnia Ja widziałem te grafiki i one są. I wydaje mi się, że zrobiło większy boom. Może też ze względu na to, że to nie jest gra od 18 lat i była zdecydowanie tańsza. Palworld. Teraz już jest troszeczkę może mniej zapomniane, mniej ludzi w to gra, ale wydaje się, że dalej będzie to dobry tytuł i ciekawy tytuł. W końcu mnóstwo ludzi w to zagrało. Do tego stopnia, że gra bardzo przypomina Pokémon, jakieś tam nieprzyjemne rzeczy były i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, więc o Palworld sobie teraz powiemy, czemu to zrobiło taki szał, czemu tyle ludzi w to grało, pewnie dalej gra. No i o co w ogóle w tym tytule chodzi? Rafale, nic nie mówiłeś, więc wybieram cię. Rafał, wybieram cię. Ty już Pokeball i Rafał. No co, Rafał?
Dokładnie tak. Rzucony Pokeball, jak już miałem okazję o tym wspominać, no zerknięcie jest dosyć srogie, jeżeli chodzi o całą tą jakby ideę i mechanikę świata wypełnionego stworkami. Ale... Biorąc pod uwagę, ile w samej Japonii jest różnych kopii Digimonów i innych wynalazków, które w gruncie rzeczy sprowadzają się do tego samego, to też tak strasznie bym nie demonizował tej zapożyczonej idei. Szczególnie, że no ona naprawdę bardzo dobrze wieloma mechanikami. I to nie chodzi o to, że tam są pistolety albo nie ma pistoletów, ale naprawdę mechaniki wprowadzające robienie wszystkich tych rzeczy, których Pokémony nie potrafiły robić na żywo, pokazuje trochę zmiany, jakie zaszły przez te lata i że w moim odczuciu przynajmniej te Pokémony cały czas są marką, która po prostu tych samych użytkowników gwałci finansowo przez kolejne odsłony, coraz starszych, coraz mających więcej pieniędzy, ale po prostu bazując gdzieś tam na tym, a tak naprawdę żadnej mechaniki nowej nie wprowadzając i nawet to, co jakiś dłuższy czas temu recenzował u nas Ekstomek, czyli Atreus? To pewnie
Arteus?
Arteus.
Ale chodzi ci z Godowora?
Nie, właśnie nie z Godowora, tylko podobnie podtytuł Pokémonów był te co 3D takie, co
tak, Arceus.
No.
Arceus, tak.
No tak, nie grałem, ale wszyscy się śmialiśmy z tego, jak to wygląda i że faktycznie fajnie, że coś tam zadziało się na żywo, że można było wsiąść na swojego poksa, nie wiem, wykorzystać jakieś jego umiejętności, polecieć gdzieś wyżej, czy coś w tym stylu. No w Palworldzie mamy to wszystko praktycznie cały czas. Zbieramy sobie te Pokémony na żywo, walczymy z nimi na żywo, nie ma żadnych ekranów wczytywania do walki. Mamy lepszą broń, oni są na wyższym poziomie, na niższym, to się jakby robi łatwiejsze, trudniejsze i tak dalej. Oczywiście zbieramy ich setki, oczywiście sobie kraftujemy rzeczy i tutaj jakby dochodzi kluczowa różnica, która jakby poza mechaniką tych palów, którzy te robaczki wszystkie, które są Pokemonami ściągniętymi, to mamy tak naprawdę dosyć klasyczny z budowaniem bazy, kraftowaniem materiałów, taki survive, że cały czas coś więcej odblokuj, zdobądź materiały, zbuduj sobie większą bazę, znowu coś odblokuj, znowu zdobądź więcej i tak dalej, aż do usrania, więc nie dziwi mnie to, że po jakimś czasie, nie wiem, czy to 20, czy 30 godzin, czy naprawdę różne wartości, to ta gra się, powiedzmy, że w jakiś sposób nudzi i ludzie zaczynają po prostu szukać kolejnego tytułu, dlatego że takie gry po prostu żyją aktualizacjami i dodawaniem nowych mechanik, które spowodują, że okej, jest do zrobienia coś więcej, coś nowego. Jak takie rzeczy się będą działy, a myślę, że kasa poszła z tego solidna, bo pomimo, że Early Access to jednak miliony osób, które zagrały, ile by ich tam nie było z Game Passa, to jednak też opłaciły ten tytuł. Więc myślę, że się doczekamy jakichś ciekawszych
dorzuconych mechanik, wyzwań, czy czegokolwiek ten świat tam jeszcze zapragnie, bo możliwości jest mnóstwo. No ale wśród tych podstawowych mechanik tego jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo mi się podobało to, że zbierane stworzonka mogą i służą nam za kompanów podczas podróży, że mogą służyć za środki lokomocji bądź rozwinięcie broni, czy jakichś po prostu dodatkowych ataków i nie tylko, że po prostu wrzucamy go sobie jako postać do walki podczas mierzenia się z innymi, ale że na przykład dzięki jakiegoś tam dodatkowemu akcesorium to, no nie wiem, no wiadomo, że to może być głupie, że strzelamy z bazuki czy coś w tym stylu, ale w gruncie rzeczy to od strony jakiejś tam strategii jest faktycznie ciekawe, nie? Bo możemy ze sobą mieć tylko w towarzystwie pięć tych zwierzątek i na przykład jedna z umiejętności to jest bazuka z pingwina, która jest jednostrzałowa i my oczywiście on nie umiera permanentnie, możemy go potem w bazie odrodzić, ale no musimy zdecydować, czy bierzemy sobie takiego jednostrzałowca, czy na przykład trzy sztuki takiej pingwiniej amunicji, czy po prostu kompletnie inną ekipę. Jest dosyć klasyczny, rozbudowany chyba do 7 punktów system papier, kamień, nożyce, jeżeli chodzi o klasy, które na siebie gdzieś tam najlepiej działają. Niektóre z tych klas są mieszane, niektóre poksy są lepsze, w związku z tym niektóre gorsze do poszczególnych walk, ale to też nie jest tak, że każdy z nich jest taki sam. Dlatego, że każdy z tych poksów, które złapiemy, będzie się uczył i będzie w jakiś tam randomowy sposób bądź przez nas wymuszony, wypuszczony, uczył się poszczególnych na przykład ataków, nie? Więc to nie jest tak, że biorąc sobie jakiegoś latającego ptaszka, to każdy z nich będzie ten sam miał zestaw ataków, tylko ich jest trochę więcej i one mogą mieć tam różne settingi, zależnie od tego, jak tam się będą rozwijały, bądź jakie im tam wrzucimy ewentualnie. Tam są jakieś, nie wiem, kryształy do karmienia czy inna opcja uczenia ich tych poszczególnych ataków. Natomiast fajnym elementem jest również rozbudowa tej bazy. Ja ogólnie lubię takie mechaniki i wiecie, że graliśmy sobie i w bieganie po lesie i myślę, że z czasem do drugiej części Forest też przysiądę, że były różne inne Valheimy po drodze i tak dalej. I niesamowicie mnie urzekła tutaj automatyzacja tego, że nasze zebrane poksy po prostu stają się automatycznie naszymi pracownikami w tej bazie i wykonują jedną z 10 chyba przewidzianych czynności. Tam jest przenoszenie materiałów, obrabianie ogródka, czynności jakby ręczne typu kraftowanie na różnych stołach narzędziowych i tak dalej. Jest no... Uciekły mi słowa, ale chodzi ogólnie o ścinanie drewna i wydobywanie kamienia, praca ogniem i praca wodą, co się przekłada na kolejne mechanizmy jakiegoś pieca czy młyna, który jest zasilany wodą. I my cały czas również tymi zasobami zarządzamy, wrzucając do bazy takie poksy, które mają odpowiednie z tych umiejętności na odpowiednim poziomie, które jedne robią szybciej, drugie wolniej. Możemy je również kompresować, jak ja to nazywam, bo jest taka maszynka, która pozwala skompresować najpierw 4, potem 16, potem 32 i na koniec 64 tego samego gatunku poksy do po prostu kolejnych iteracji gwiazdek, przez co się stają bardziej wydajne na różne sposoby, mają po prostu lepsze dużo stacy. ale również możemy sobie zarządzać ich breedingiem, znaczy zarządzać jak zarządzać, możemy po prostu parować sobie te poksy, karmić je jakimś tam odpowiednim jedzeniem i one wtedy znoszą jajka, my te jajka też oczywiście znajdujemy na całej mapie i nie wiemy co się z nich wykluje i się bawimy po prostu w całe to zbieranie poksów na wiele różnych sposobów, przy czym oprócz tych umiejętności nabytych, które służą do walki, bardzo też ciekawe jest to, że one mają umiejętności pasywne na zasadzie takiej cechy, że ktoś jest leniem, ktoś jest pracowity, ktoś jest głodomorem, ktoś jest masochistą albo sadystą, albo coś, albo coś. I to wszystko się przekłada na to, jak one pracują, że na przykład będą atakowały inne poksy, albo będą właśnie się leniły, będą zjadały więcej jedzenia i robiły różne inne dziwne rzeczy. No i to się w sumie całkiem fajnie potem sprawdza do właśnie tego zarządzania bazą, bo znajdujesz sobie te poksy, które mają lepsze cechy, takich rodziców potem do breedingu ustawiasz, to one mają zapożyczonych tych cech więcej, więc jakby tego typu mechanik jest tam wiele, które dają frajdę z samego powiedzmy życia w tym świecie, pomijając samą kwestię nie wiem, przechodzenia powiedzmy tej gry, prawda? Są oczywiście sfery neutralne, zimne, gorące, ogniste i lodowe jakby biomy i ta mapa jest naprawdę ogromna i dużo czasu zajmuje jej pozwiedzanie, jest od groma materiałów do wykraftowania, no i w gruncie rzeczy wrzucenie tam jakiegoś, nie wiem, strzelby czy pistoletu jest rzeczą, która mi najmniej przeszkadzała w imersji jakby całego świata, jakby w całokształcie. To tak jakby na początek zarzucę ten obraz i dam Tomkowi trochę dojść do głosu, żebyśmy podyskutowali.
Znaczy przede wszystkim ja zacząłem grać wcześniej niż Rafał, ja zacząłem grać od premiery tego tytułu i nie miałem zupełnie z kim w niego grać, więc grałem sam.
Tak, to jest duża różnica.
I granie samemu w ten tytuł to jest jeden wielki, nieskończony grind. Na początku dostajecie przekonanie, że wcale tego grindu nie będzie tak dużo, że tych surowców nie jest tak dużo, ale już gdzieś przy około 20 poziomie poziom skomplikowania relacji surowców do siebie, że coś z czymś takiego tam potrzebujecie tego kumpla, który ma taką umiejętność, do tego potrzebujecie kumpla z taką umiejętnością, to wszystko musi być gdzieś tam ułożone koło takiego źródła minerałów, a to koło takiego źródła minerałów. Ta gra też nie mówi wielu rzeczy, które powinna. Czyli to na przykład, że umiejscowienie z waszej pierwszej bazy ma znaczenie. Ja po prostu się obudziłem, ktoś mi powiedział zrób bazę, wyjąłem tam ten zestaw małego krafciarza, zbudowałem tą bazę w pierwszym możliwym miejscu, w którym gra mi pozwoliła, bo nie można tego było zrobić zupełnie w dowolnym miejscu. I się potem okazało, że jest to beznadziejne miejsce na zrobienie bazy. Co więcej, wiedziałem gdzieś tam z tych filmików, że mogę zrobić drugą bazę, ale przy jakiejkolwiek próbie zrobienia drugiej bazy ciągle im mówiło, że jestem za blisko pierwszej bazy, co wątpię, żeby było faktycznie. Potem gdzieś tam z Rafałem doszliśmy do tego, że prawdopodobnie byłem za blisko bazy bossa, a nie swojej bazy, ale gra też tego nie mówi, więc gdzieś tam jak doszedłem do momentu, w którym praktycznie nie miałem jakby gry, tylko to był grind surowców, gdzieś tam biegnięcie, zbieranie tych surowców, potem biegnięcie, właściwie nie biegnięcie, tylko chodzenie z obciążeniem do bazy, żeby tam wziąć jakiegoś tam tego kumpla i z nim przetopić to, żeby zrobić 3 śrubki i znowu powtórzyć, bo trzeba tych śrubek 100, a potem się okazało, że 100 to na jeden przedmiot, a na więcej przedmiotów to 1 000 000 śrubek i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie zrobiło się to po prostu tak nużące w takiej ilości, że ja straciłem tym zainteresowanie. Odblokowałem latanie, polatałem trochę na jednym z dostępnych wierzchowców. Miałem też kumpla, któremu założyłem karabiny maszynowe, takie Uzi do małpki, latałem z tą mapką i ona strzelała z tego Uzi i muszę przyznać, że było to bardzo przydatne, zwłaszcza w walce z pierwszym bossem. No połapałem tych różnych tam, różne te stworki, porobiłem naprawdę wiele, wiele aktywności, ale ilość grindu mnie absolutnie znużyła. No właśnie po tym, jak Rafał zaczął grać tam w większej ekipie, to się nagle okazało, że jest takie drzewko rozwoju i że właściwie jak są różni gracze, to ci gracze mogą rozwijać różne rzeczy i w ten sposób się uzupełniać. Natomiast no jeżeli... Nie polecam tej gry po prostu dla kogoś, kto nie ma z kim w nią grać.
Tak, zdecydowanie to jest gra, którą najlepiej się gra w dwójkę, trójkę czy coś w tym stylu. No, klasycznie minusem jest to i to jest też, mam nadzieję, coś, co z czasem się zmieni, że save point jest tylko na jednym koncie, że nie ma dostępu do świata dla innych graczy podczas nieobecności hosta, a w tego typu grach, chociażby jak jakiś czas temu grałem też w Fortnite'a Lego, pozwalał się wczytać do świata, można było tam ileś osób mianować klucznikami i oni się włączali, mogli w międzyczasie, jak mieli ochotę, sobie też pograindować jakieś surowce, czy wybrać się na jakąś wyprawę, to tutaj po prostu zawsze trzeba się było łapać razem, no i to było jakimś trochę utrudnieniem, ale tak, nie dziwię się wcale, że Tomka to zmęczyło, natomiast we trójkę i trójkę jest o wiele prościej, bo tak naprawdę poza wyposażeniem postaci, na co schodzi trochę surowców, to wszystko, co idzie na bazę, rozkłada się po prostu ciężar na te kilka osób, bo nie potrzebujesz tak naprawdę przeogromnej ilości surowców, jeżeli tylko jeden jakiś budynek musisz zrobić i tego się zbiera po prostu więcej. Plus no oczywiście walki z bossami też są o wiele prostsze, kiedy jest nas kilku i twój pasek zdrowia akurat jest najmniej istotny, bo liczy się to, jakich masz ze sobą kumpli. Jeżeli ty możesz mieć 5, to we trójkę macie ich 15 i jakby można naprawdę się przemęczyć, a mając, nie wiem, 2000 punktów zdrowia, idąc na bossów na wyższym levelu, oni mają na przykład 100 tysięcy, nie? Więc tam naprawdę trzeba pozbierać tego trochę.
Znaczy jeszcze chciałem dodać, że troszkę dla mnie ta gra za mało tłumaczy, bo jest dużo bardziej złożona niż wygląda. I bardzo często się okazywało, że ja czegoś sam kompletnie nie odkryłem i dopiero z jakichś shortów na Facebooku czy na Instagramie dowiadywałem się o bardzo ważnej mechanice, na przykład to, że jeden z tych zwierzątek, jeżeli jest w bazie, to produkuje wam strzały i te pokebole, nazwijmy to, i przez to nie musisz cię marnować surowców na ich tworzenie, bo po prostu one właściwie wyrastają wam w bazie.
Albo na przykład inny masz w ekwipunku i ci dodaje dzięki temu pojemność ekwipunku, przez co też szybciej z wyprawy wracasz na przykład i coś tam sobie robisz. No. Ogólnie.
Dokładnie, więc jest tego naprawdę mnóstwo i fajnie by było, jakby było jakieś, tak jak jest Pokédex, tak? Że faktycznie tam te informacje są i bardzo często są to przydatne informacje. To gdzieś mi tutaj tego zabrakło.
Tego zabrakło i ja się mogę odnieść, bo nie robiłem nigdy recenzji Pali, która wyszła w zeszłym roku i po wielu miesiącach trafiła też na Switcha i jest w sumie grą typowo jakby z tego gatunku, tylko no nie zawiera tych zwierzątek, tam się już realnie wszystko grinduje własnymi rękami, nawet chyba nie można za bardzo pograć w koopie, tylko ten koop jest społecznościowy, trochę w inny sposób jakby tam skonstruowany, że znajduje się rzeczy sprawniej, łatwiej i pewne rzeczy trzeba robić razem, żeby na przykład, nie wiem, ściąć jakieś drzewo. Natomiast wiem, że osobom, które grają w tego typu tytuły, właśnie bardzo dużo daje poznawanie tych gier i mechanik razem ze sobą, o w ten sposób to ujmę, poprzez właśnie wchodzenie sobie na wątki, na fora, na Discordy, wymienianie się fajnymi miejscami na bazę, czy pomysłami, jak zbudować bazę najlepiej efektywną. Ja na przykład dzięki jednemu z TikToków założyłem sobie bazę w takim miejscu, które było chyba, przynajmniej tak wynika z tych materiałów, jedynym miejscem takim na mapie, w którym łączyły się wszystkie trzy strefy ciepła, co powodowało, że w jednym miejscu bazy można było postawić inkubatory i dedykować je jajkom mrożonym, jakby z biomu zimowego, w drugim ognistym, w trzecim klasyczne, zwykłe i po prostu dzięki temu te bonusy 100% do jakby czasu wylegiwania tych jajek bardzo, bardzo malały i to było na przykład, wiesz, pół godziny zamiast półtorej godziny czasu oczekiwania i to po prostu niesamowicie usprawniało rozgrywkę na tym już wyższym poziomie, przyspieszało ją i można było bardzo dużo sobie jakby hodowlę rozwijać, bo z takiej dużej wyprawy, jak już miałeś rozwinięty ekwipunek i wszystko, to wiesz, to wracałeś i miałeś ze sobą, załóżmy, 20 jajek, nie? I teraz czekać, aż one, wiesz, jak kiedyś Farmville wylęgną się nie wiadomo ile czasu, to po prostu męka, nie? A zrobienie tego w taki sposób, jak ktoś podpowiedział, no po prostu ułatwia mega sprawę. I ja w sumie rozumiem, dlaczego to ludzie doceniają poprzez odkrywanie samodzielne tych rzeczy, ale zgadzam się, że no jakby mając to wszystko, że chce się mieć to podane na talerzu trochę bardziej, żeby te mechaniki powstawały. Poza tym grając przez dłuższy czas zdecydowanie niż Tomek, też byłem świadkiem pewnych aktualizacji, które po drodze wyszły i nie oszukujmy się, to jest gra wciąż w early accessie. Działa trochę sprawniej niż Taxi Driver, który już nie jest w early accessie, nie? Więc mamy tutaj zdecydowanie mniej mechanik, które psują ci po prostu wrażenie z rozgrywki tak wiesz, dobitnie na po całości, ale też pewne błędy powtarzalne były często spotykane i do czasu pierwszej aktualizacji na przykład padka się spawnowała regularnie pod ziemią i musiała po prostu kilka razy uruchamiać grę. Potem był jakiś kolejny błąd, który wywalał po prostu grę do pulpitu, nie pozwalał, jakby w trybie multiplayer, nie? Coś tam jeszcze, jeżeli chodzi właśnie o dedykowanie zadań, że na przykład jeżeli wiem, że na przykład to zostało zmienione i to jest bardzo duża zmiana dla całej mechaniki zarządzania bazą, że jeżeli poksy mają jakieś swoje statystyki i na przykład umiejętność ziania ogniem ma na 3 punkty, no to wiadomo, że ty go wrzucasz do tej bazy po to, żeby on ział ogniem, bo on wtedy obrobi, nie wiem, 100 jednostek jakieś tam w piecu hutniczym, załóżmy w 3 minuty, a nie w 30, nie? To jest tego typu różnica. I co z tego, jeżeli on pomimo tego, że ma powiedzmy 3 stopnia umiejętność ziania ogniem, skupia się na noszeniu do skrzynek drewna, które po prostu, wiesz, leży obok, nie? Bo po prostu jest bliżej i tak mu mechanizm gdzieś tam podpowiadał, więc tego typu rzeczy na tych mechanikach są cały czas update'owane i poprawiane, żeby usprawnić tą rozgrywkę u podstaw, no i myślę, że z czasem też dojdzie tego dużo więcej. Chciałbym przekazać, że to nie do końca musi być gra, na którą trzeba się rzucić i pomęczyć się z nią, zniechęcić i zapomnieć. Raczej obserwować, myśleć o niej i po prostu kiedyś wrócić. Ja wiem, że takim tytułem jest na przykład dla mnie No Man's Sky, do którego mam nadzieję, że w jednym z przyszłych odcinków wrócimy, bo ja tam poszedłem i tam jest po prostu teraz piękny świat, nie? Więc to na pewno nie była taka gra na premierę. No i myślę, że tak to należy traktować. No jakby 2 miliony graczy naraz to był wielki boom i to wiemy, że było wieloma elementami takiego virala spowodowane i to nigdy nie była realna liczba, która miała określić, że to jest nowy Fortnite i to faktycznie będzie miało takie liczby przez długie miesiące, ale wyniki wciąż są dzisiaj bardzo, bardzo fajne i w związku z tym no dużo się tam na pewno jeszcze może zmienić. Kwestia tylko supportu, jaki dadzą.
Znaczy, no jeżeli macie z kim zagrać, no to warto spróbować w Game Passie, bo macie to za darmo, czy tam za koszt abonamentu, tak, jeżeli ktoś się przyczepi, że nie za darmo, więc warto to sobie spróbować, ale no na pewno warto to zrobić co najmniej jeszcze jedną osobą.
Dobra, więc w takim razie ja sobie to spróbuję. Mam taką jedną osobę. Game Passa też mam, wszystko się zgadza. I słuchajcie, temat główny, Banishers, duchy nowego Edenu. Powiedzmy. Więc Tomku, no mów, co to sobie jest ten Banishers. Słyszałem, że miało być źle, ale wyszło całkiem nieźle. Więc jaka jest prawda?
Znaczy tak, no jakby jeżeli chodzi o ceny około premierowe, czyli od ludzi, którzy dostali grę przed premierą, no to jest rewelacyjnie. Dziewiątki, 9,5, chyba ktoś tam nawet dał dychę.
Co ty gadasz? Takie rzeczy są?
No nawet? Poważnie, nie, no ja byłem lekko spóźniony z graniem w tę grę przez jakieś tam swoje prywatne sprawy. Nie miałem okazji tak dobrze się w to wbić na samą premierę. Więc no ja byłem naprawdę zajarany na maksa, no bo zazwyczaj nie ma takich dobrych ocen, a tutaj naprawdę no studio Don't Nod odpowiedzialne do tej pory za Life is Strange, z takich rzeczy, które powiedzmy wszyscy znają, no że dowiozło, że na nowa formuła, bo gdzieś tam oni odeszli od tej swojej takiej przygodówkowej normy w stronę gry akcji, że to się wszystko udało, więc no ja wiedząc też, że potrafią opowiedzieć dobrą historię, byłem przekonany, że i tu historia nie zawiedzie i będzie to mega ciekawe, mega, mega fajne przeżycie. Dodatkowo jeszcze smaczek dla mnie miało to, że wkręciłem się ostatnio w podcast o jakby przerabiający trochę oryginalne książki Lovecrafta w taką właśnie formę podcastową, dziennikarską, gdzieś tam kryminalną, jakby to się działo faktycznie teraz w naszym świecie, łącznie z wkręceniem COVID-u w to wszystko, więc naprawdę fajnie to wyszło. A właśnie New Eden leży w Nowej Anglii, czyli w miejscu, gdzie skąd jakby te wszystkie rzeczy się wydostały, przedwieczni, ludzie morza, głębin i tak dalej, wygląd na człowieka z Innsmouth i różne tego typu atrakcje, więc no nawet gdzieś tam po cichutku liczyłem na to, że jakieś odniesienie do tego Lovecrafta będzie. Także no początek rewelacja, jeżeli chodzi o nastawienie. No niestety później było już tylko gorzej i właściwie tylko jakiś tam swój durny upór, że muszę przejść grę, żeby ją móc recenzować, ciągnął mnie dalej. Ostatecznie w grze spędziłem 30 godzin i poziom ukończenia świata miałem chyba 42%, więc jak na mnie to jest super mało. Nasz patron Michał po 45 godzinach miał 88 chyba procent, więc też możecie gdzieś tam sobie to policzyć, ile mniej więcej te różne aktywności poboczne zajmują. Natomiast ta gra powinna się nazywać Banisher z duchy utraconego czasu, bo tak zmarnowanego czasu to ja już dawno nie miałem. I właściwie nie bardzo rozumiem dlaczego. To jest gdzieś tutaj została podjęta decyzja, że ta gra musi być duża, że to jest nowa gra, jakby nowy rozdział, nowy jakby typ gry, że robimy tę grę akcji i że ona musi być długa. ale ona jest tak durnie długa, w sensie w tak durny sposób ona jest wydłużona, że to jest jakieś nieporozumienie i ilość bezsensownego backtrackingu, blokowania właśnie jakieś tam znajdźki, żeby do niej wrócić na koniec gry, jak odblokujecie ostatni skill czy coś, no tego jest to po prostu takie zatrzęsienie. A to nie są rzeczy, po które warto wrócić, bo to różnie bywa, różnie gry do tego podchodzą. Tutaj naprawdę jakby gdzieś tam znalazłem swoje ubrania, które pasują do mojego stylu gry w ciągu pierwszych 5 godzin rozgrywki i właściwie tylko je ulepszałem aż do samego końca, nie wymieniając je na nic nowego. I te nowe rzeczy, które były poukrywane za tymi różnymi rzeczami, bo no miałem takie poczucie, że muszę tam wejść, muszę coś odblokować, muszę te rzeczy porobić, żeby móc się o nich wypowiedzieć, więc to zupełnie jakby nie było tego warte. Więc koszmar. Dla mnie to był koszmar. Ja się kompletnie wymęczyłem przy tej grze i zupełnie nie rozumiem tych ocen, bo nikt o tym nie wspominał. Nikt, jakby wszyscy są zachwyceni. Teraz zastanawiam się, czy faktycznie ja po prostu mam tak inny gust z Michałem, bo Michał podziela moje zdanie, bo żeśmy w sumie dużo gadali o tym podczas grania i on i ja jakby tam wymieniliśmy myśli, więc mamy jakby tam wspólny front. Czy my gdzieś nam się coś pomyliło, czy te recenzje nie do końca były na podstawie ukończonej gry? To już wam zostawiam, nie chcę tam prowadzić jakiegoś dziennikarstwa śledczego, żeby się tego dowiedzieć, ale no ja mam pewne wątpliwości, czy wszystkie te osoby zachwycone tą grą wbiły w niej 30 godzin, a te 30 godzin to jest absolutne minimum. Rzekomo według właśnie How Long to Beat wystarczy 20, ale ja nie wierzę, że jakakolwiek osoba jest w stanie tę grę przejść wyłącznie grając misje fabularne, w sensie te z głównej osi fabularnej. Więc moim zdaniem to jest 30 godzin, to no nie wiem, jakoś tak.
Tomku, tam jeżeli chodzi o tą walkę, to zmieniasz sobie tych bohaterów, rozumiem, tak?
Tak, tak. Właśnie to, żeśmy próbowali tam sobie ustalić na początku tego odcinka, czy jest to koop, nie, jest to zdecydowanie gra dla jednej osoby, z możliwością zmiany postaci praktycznie w dowolnym momencie. Nie chcę więcej powiedzieć, bo jest to spoiler z późnego etapu gry.
Okej, dobra. Bo chodzi o to, że znalazłem coś takiego. Na plus. Oryginalny system walki oparty na dynamicznej zmianie bohaterów. O co chodzi?
Chodzi o to, że mamy bohatera męskiego, który ma miecz i taką ognistą pałkę, która jakby tam ten ogień jest taki, no powiedzmy, że nie do końca naturalny, bardziej magiczny. Więc on ma właśnie miecz i tą pałkę. I mamy panią, która wali z piąchy i rzuca czary. Tak mniej więcej. I teraz są różne skille, czy różne umiejętności, które polegają na tym, żeby w odpowiednim momencie przełączyć się między tymi postaciami. Czyli na przykład, jeżeli ten gościu sparuje cios i zamiast wyprowadzić atak przełączymy się na postać, to ta właśnie nasza pani wykona tam jakiś hadzia z czara czy z innej piąchy i coś się wydarzy. Na przykład, najczęściej są to obrażenia, które negują pancerz, ponieważ mamy dwa typy przeciwników. Są przeciwnicy stworzeni z materii, że tak powiem, i są przeciwnicy duchowi. I jeszcze jest kombinacja tych przeciwników, czyli przeciwnik materialny, który został opętany przez duchowego. I teraz w zależności od tego, który z tych trzech typów, to albo właśnie ten gość zadaje im więcej obrażeń, albo babka zadaje im więcej obrażeń. I kluczem jakby do sukcesu jest takie przełączanie się między tymi postaciami, żeby zawsze maksymalizować damage. I oprócz tego właśnie jest ten moment przejścia, który jeżeli zostanie w odpowiednim momencie aktywowany, to jeszcze tam to podbija te obrażenia. Dodatkowo są drzewka jakby takie rozbudowujące. To są drzewka powiązane z umiejętnościami, które odblokowujemy dla babki. Gość właściwie się nie zmienia, zdobywa tylko później muszkiet, z którego może strzelać, ale jakby on się nie rozwija personalnie, natomiast wszystkie skille idą w stronę do babki i to jakby z jej, z tymi skillami są związane te drzewka. Aczkolwiek, to jest też ciekawe, te drzewka nie mają nic wspólnego z tym skillem, tyle tylko, że jak jest nowy skill, to pojawia się nowe drzewko i w tym drzewku wybieramy sobie właśnie rzeczy w stylu, że jeżeli uda nam się ustrzelić przeciwnika, znaczy zabić przeciwnika z muszkietu, to następny strzał z muszkietu będzie miał 50% więcej obrażeń. Albo jeżeli ja korzystałem z tego skilla bardzo często, jeżeli babka uderzy z piąchy przeciwnika, to wtedy gościowi się ten muszkiet przeładowuje sam. Nie ma animacji przeładowania. Więc takie są różne tam zależności. Jest tego mnóstwo. Każdy jakby z każdego poziomu wybieramy jakby jeden z dwóch. W sensie, że zawsze jak coś wybierzemy, to czegoś nie wybierzemy. Więc możemy bardzo mocno dostosować te rzeczy do siebie, ale są one zupełnie losowe. W sensie nawet rzecz, jakby skille połączone ze sobą w jakąś taką gałęź drzewa, często nie mają ze sobą nic wspólnego, więc nie do końca jakby rozumiem ideę, ale faktem jest, że mocno te wybory wpływają na naszą rozgrywkę, więc warto robić to z głową. Co ciekawe, mamy tutaj dwie waluty. Jedna to jest, dostajemy takie jakby punkty rozwoju za zdobyte poziomy, a drugą walutę zyskujemy wyłącznie robiąc aktywności poboczne związane z wypędzeniem jakiegoś ducha. Jest cała seria takich questów, gdzie ktoś jest opętany i my musimy jakby rozwiązać to zadanie, żeby no albo tego ducha odprawić w zaświaty, albo zesłać do piekła, albo jeszcze możemy zdecydować, że zabijemy człowieka, który jest opętany. Jeżeli zabijemy tego człowieka, który jest opętany, to ten duch też automatycznie zniknie, bo nie będzie jakby miał kogo opętać. Bo duchy są bardzo mocno związane silnie z tą opętaną osobą i to ona je trzyma jakby na ziemi, nazwijmy to. W związku z tym, jeżeli ta osoba zginie, no to to wtedy ten duch znika, więc są takie najczęściej trzy opcje do wyboru i za każde rozwiązanie takiej sprawy, niezależnie od jej rozwiązania, dostajemy właśnie ten punkt, który potem możemy wydać na skille. I teraz my zawsze wiemy, którego punktu potrzebujemy, żeby dany skill odblokować. Czy niebieskiego związanego z wypędzeniami, czy czerwonego związanego z rozwojem postaci. Więc jeżeli nie będziemy robić zadań pobocznych, a tak naprawdę wydaje mi się, że tylko dwa zadania poboczne trzeba wykonać, ponieważ dwa zadania poboczne są częścią fabuły głównej, no to teoretycznie dostaniemy minimum dwa te niebieskie punkty, a część drzewek jest tak zbudowana, że jeżeli nie mamy tych niebieskich punktów, to nawet jak mamy czerwone, to nie możemy ich wydać, bo nie mamy na co, bo są zablokowane za niebieskimi. Także no gdzieś tam gra wymusza na nas robienie tych zadań pobocznych. Oprócz wypędzeń są jeszcze normalne zadania poboczne, które dają wam nic, poza tym, że dowiadujecie się trochę więcej o ludziach tam zamieszkujących. Ten nowy Eden wraz z innymi miejscowościami obok. Zgubiłem słowo. Tak, dokładnie. Więc gdzieś tam ci ludzie są. Ci ludzie są mocno przetrzebieni, bo no w tym miejscu jest bardzo duże natężenie tych duchów i te duchy się mszczą. Jest to historia, która tak naprawdę trwa na przestrzeni iluś tam lat. w tym miejscu i teraz po prostu jest apogeum tego, czyli coś się wydarzyło ileś tam lat temu, będziemy też tą historię odkrywać i teoretycznie, jeżeli właśnie zaangażujemy się w te wszystkie zadania poboczne, to będziemy mieć więcej światła rzuconego na tą główną sprawę, będziemy znali lepiej motywy, będziemy znali lepiej wszystkich aktorów tych wydarzeń, kto był zły, kto był dobry i tak dalej. I na początku jeszcze mnie to wciągało. Jeszcze gdzieś tam liczyłem, że to będzie jakiś sztos i naprawdę, że to ma sens. Że właśnie dowiadywanie się tych wszystkich smaczków ma ręce i nogi. Ale im dalej w las, tym okazywało się, że to wcale takiego sensu jakiegoś super nie ma. Że spokojnie można było faktycznie zrobić tą główną fabułę i efekt byłby taki sam. Niewiele by się straciło. Natomiast właśnie te zadania są kosmiczne. Na przykład jest zadanie poboczne właśnie z tym wypędzeniem ducha. Cała sytuacja dzieje się w obrębie chaty, w której mieszka osoba nawiedzona i rozmawiam sobie z tą osobą nawiedzoną w domu. Potem po tej rozmowie ta osoba mówi: dobra, słuchajcie, ja muszę zaczerpnąć świeżego powietrza, wy się w tym czasie tutaj rozejrzyjcie. Wychodzi, siadasz sobie na ławeczce pod domkiem. My sprawdzamy ten dom, okazuje się, że musimy wyjść na chwilę do szopy, która jest zaraz za domem. Wychodzimy przed ten dom, tam siedzi ta osoba, rozmawiamy sobie z nią, idziemy do szopy, w szopie jakby rozwiązujemy sprawę, już wiemy, co się stało, dlaczego ten duch jest i tak dalej. I wychodzimy z szopy i nagle się okazuje, że ten duch z tą osobą to uciekli i są 300 metrów dalej, nie? W jakimś tam w domu, w lesie, gdzieś tam pośrodku niczego. Jakim cudem w 3 sekundy oni się tam znaleźli, to tylko twórcy mogą wiedzieć. W każdym razie tego typu sytuacji było naprawdę tak dużo, że ja w pewnym momencie powiedziałem: chromole to i nie interesuje mnie zresztą to bardzo, no bo ja rozumiem jeszcze, jak to ma sens. Jak był na przykład gość, który uciekał tam w lesie i w lesie zgubił książkę i musimy iść do lasu, żeby znaleźć tę książkę, bo ta książka jest potrzebna do tego, żeby zrozumieć, czemu tam jakiś duch go opętał. Okej, ale jeżeli wszystko kręci się gdzieś tam w ramach jakiejś przestrzeni i nagle wszystkie te osoby znikają, żebyście wy musieli tam pobiec, żeby stracić na ten czas, no to mnie cholera strzela. Więc no tutaj się nie popisali. Mówię, historia ostatecznie okazała się dużo gorsza niż miałem nadzieję. Jest też taki mocny moment, w którym powinniśmy zrobić, ale ja nie zrobiłem. Było to strasznie słabe, strasznie mało angażujące i w ogóle miałem tak bardzo, mi było wszystko jedno, co się wydarzy z tymi bohaterami. W ogóle w tle jest taki mega moralny wybór, który jest bardzo źle zareklamowany na samym początku. Ponieważ o ile nie jesteście psychopatami, to wybierzecie jakby, to ta gra was tak ustawia, żebyście wybrali T1, a potem nagle w połowie gry okazuje się, że właściwie to może nie było najlepsze rozwiązanie, jakie mogliście zrobić, że gra wam nagle przedstawia zupełnie inne postacie, zupełnie inne osoby, o których losach decydujecie i że nie jest wcale tak wesoło, jak to się zapowiadało na początku. I co prawda niby można jeszcze pod koniec gry zmienić zdanie, ale jest to takie wszystko grubymi nićmi szyte. Wydaje mi się, że ktoś miał większy pomysł niż miał budżet, albo miał umiejętności, albo jedno i drugie, i to się po prostu gdzieś tam rozpadło po drodze, bo im dalej w grę, tym jest gorzej, tym te pomysły się bardziej rozchodzą, tym ta fabuła się rozmywa, rozpłyca, więc no, ja jestem zawiedziony. Nie dostałem tego, czego szukałem w Nowej Anglii. I jeszcze tutaj warto też wspomnieć, że jest sporo właśnie nacisku jest na walkę i często walka z pojedynczymi wrogami jest kosmicznie trudniejsza niż walki z bossami. Jest tutaj kilka bossów, na pewno nie przegapicie, że są to bossowie. i ci bossowie, ja nie wiem kiedy oni padają, ale to już jest koniec bossa. Natomiast są jakieś takie wyzwania, za które można dostać po jednym punkcie do każdej statystyki postaci i często te właśnie starcia zajęły mi dużo więcej czasu i przeklinania i pisania do Michała. Michał, kurde, jak ty się to zrobił, chłopie, bo ja mnie zaraz coś trafi. I ginąłem po prostu raz za razem, ginąłem. A potem właśnie za chwilę była walka z bossem i tego bossa rozjeżdżałem w walce, więc no dużo takich małych rzeczy, które w ogólnym rozrachunku sprawiają, że ta gra jest po prostu nie do polecenia dla mnie, dla nikogo. I jestem tym zawiedziony, bo lubię bardzo to studio, bardzo byłem nastawiony na tę grę, bardzo chciałem przeżyć tę historię, a kończę sfrustrowany, znudzony i wściekły. I miłego
czy,
grania.
Czy już koniec, tak?
I miłego grania, szanowny patronie, Piotrze.
tak, słuchajcie, kończę. To jest recenzja naszego Tomka. To tyle. Kończmy już to, więc jak słyszycie, Banishers jest nie dla każdego, aczkolwiek internet mówi co innego. Więc to jest ciekawa sprawa. Na pewno, jak słyszycie, nie będzie w topce u Tomka. Słuchajcie, będziemy kończyć ten 263 odcinek podcastu Bezimienny, w którym tematem głównym był Banishers. Standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki, YouTube, grupa na Facebooku zamknięta, też zapraszamy do niej. Przypominam, że patroni sobie z nami codziennie rozmawiają, mamy zamknięty czat tylko dla patronów, więc jeżeli chcecie rozmawiać sobie z nami o głupotach, to zapraszam na Patronite.
A jeżeli po prostu interesuje was to, co robimy w tygodniu, w co gramy i czego możecie się spodziewać na najbliższych odcinkach, to gorąco zachęcam do zasubskrybowania naszego newslettera. Nie wysyłamy żadnych reklam, nie wysyłamy żadnego spamu. Raz w tygodniu dostajecie naprawdę konkretną dawkę fajnych tekstów. Czasami są to teksty zaskakujące, w czym przoduje Rafał. Czasami jest wesoło, czasami jest smutno, ale zawsze jest to kawał fajnego tekstu, który możecie sobie przeczytać do kawki czy herbatki wieczorem lub rano.
Mhm. Dokładnie tak jest, więc newsletter. Jesteśmy na YouTubie, na Spotify, na wszystkich aplikacjach, jakie w ogóle istnieją, na Twitterze. I to, co mówił Tomek, możecie tam też postawić kawę. Wszystko jest w opisie odcinka. I w sumie będziemy kończyć ten odcinek. Nie mam tutaj więcej nic do powiedzenia. Powiem tylko tak. Za tydzień będzie wywiad. Tak jak już powiedziałem. A później zrobimy przerwę z wywiadami. Ale słuchajcie, na wywiadzie będzie osoba, o której mówił cały świat, o której pisały praktycznie wszystkie zagraniczne media. Ja jeszcze sobie sam zrobiłem research, bo ciężko było dorwać tą osobę. W końcu mi się udało. W związku z tym za tydzień ją usłyszycie. Będzie to na pewno dosyć ciekawa opcja. Oczywiście jest to już związane z grami. Ten wywiad mój był dosyć wyjątkowy. Więc zobaczycie, co ta osoba zrobiła, co ona odpierdoliła. Więc to już za tydzień. Więc słuchajcie, 263 odcinek dobiegł końca. Ja miałem na imię Krystian, nagrywałem dzisiaj z Tomkiem.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
I z Rafałem.
Dzięki wielkie, cześć.
A my standardowo słyszymy się za tydzień, więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Hej!